Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja w ten czwartkowy wieczór i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Kontynuację tematu z godziny 18.15 z telewizji Trwam, a w Radiu Maryja wtedy mówiliśmy o przygotowaniach na 25. pielgrzymkę rodziny Radia Maryja, więc kontynuujemy i niejako chcemy jeszcze raz wprowadzić w ten temat. Mamy o tyle sytuację ciekawą, że trwa też mecz Polska-Niemcy, a my dzisiaj mówimy o obronie dobrego imienia Polski i Polaków. Naszym gościem jest pan Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia Polskiej Ligi Przeciw Niesławieniom. No i tak się też dzieje, że na tej linii również dużo tam jest takich niejasnych punktów, jeśli chodzi o stronę niemiecką. Tak więc będziemy jakoś łączyć, przeplatać i rzeczywistość realną. No ale wiadomo, że mecz, to jest sport, natomiast sprawy historyczne, zaszłości, które są źle interpretowane przez sąsiadów obecnie naszych, są trudną sytuacją. Witam serdecznie, panie prezesie, ponownie.
Szczęść Boże.
Może tak, kilka rzeczywiście zdań prezentacji swojej osoby i właśnie Reduty Dobrego Imienia, a potem dalsze nasze tutaj rozmowy wprowadzające nas w temat.
No tak, Reduta Dobrego Imienia, Polska Liga Przeciw Zniesławieniom, to jest organizacja, którą założyłem ponad 4 lata temu, to jest fundacja. I no cóż, jak sama nazwa wskazuje, walczymy o dobre imię Polski. A chodzi o te zniesławienia typu polskie obozy koncentracyjne, polskie obozy śmierci. Także chodzi o fałszerstwa dotyczące obecnej sytuacji w Polsce. Te fałszerstwa, które się pojawiają w światowych mediach, w prasie niemieckiej, w prasie amerykańskiej. Ale przede wszystkim chodzi o sprawy historyczne i na tym się zajmujemy razem z całym gronem, z całym środowiskiem osób, które troszczą się o dobre imię Polski, polski wizerunek, o godność narodu, o to wszystko, co jest związane z wizerunkiem Polaków, zarówno w przeszłości, jak i w teraźniejszości.
No właśnie. Panie prezesie, tytułem takiego pewnego wstępu, taki można powiedzieć mikrowykład. Dlaczego w XXI wieku, dlaczego 2016 rok, a my mówimy o tym, że musimy bronić dobrego imienia Polski i Polaków w świecie, wobec sąsiadów, wobec państw, którzy gdzieś może żyją na naszych kontynentach, musimy po prostu się, no po prostu bronić. Dlaczego tak się dzieje? Jakie są tego przyczyny?
To jest natura świata, że jeżeli się o czymś nie przypomina, to wiedza o wydarzeniach jest propagowana przez tych, którzy mają jakiś interes w tym, żeby w jakiś sposób kształtować tę wiedzę. A więc prawda sama się nie obroni. I to jest główny powód naszej działalności. Teraz, jak wygląda sytuacja wizerunku Polski i Polaków w obecnym świecie, w tym tego dzisiejszego dnia? Otóż mniej więcej od połowy lat 50. jest propagowane kłamstwo o polskich obozach koncentracyjnych. To zostało kłamstwo ułożone po prostu przez byłych funkcjonariuszy Niemiec hitlerowskich, funkcjonariuszy Gestapo i SD, czyli Służby Bezpieczeństwa Rzeszy, którzy po prostu postanowili przerzucić niemieckie winy z II wojny światowej na Polaków, tą hańbę II wojny światowej na Polaków. Po co to robiono? Otóż Niemcy zachodnie w tym czasie przygotowywały się do wejścia do NATO jako sojusznik w tym froncie walki z sowieckim komunizmem i trudno było być tym wiarygodnym partnerem z hańbą II wojny światowej za plecami, a pamiętajmy, że jeszcze wszyscy wtedy wiedzieli, że to Niemcy wywołali II wojnę światową i to Niemcy dokonali tych zbrodni, a nie jacyś anonimowi naziści. A więc takie były przyczyny, takie były początki tego rozszerzającego się kłamstwa. A z drugiej strony Polacy nie mogli się w tym czasie bronić, no bo byliśmy pod okupacją sowiecką. I żyliśmy w takim przekonaniu, że prawda sama się obroni. No, wszyscy wiedzą, kto wywołał II wojnę światową. Wszyscy wiedzą, że jesteśmy ofiarami niemieckiej agresji. Wszyscy wiedzą, że za ukrywanie Żydów w Polsce jako jedynym kraju okupowanym przez Niemcy groziła kara śmierci. Wszyscy wiedzą, że palono polskie wsie. Wszyscy wiedzą, że Niemcy porywali polskie dzieci i wynaradawiali je. Wszyscy wiedzą, że i tak dalej. Otóż nie wszyscy wiedzą, ponieważ wiedza o tym była przez te wszystkie lata pielęgnowana w Polsce, w polskich rodzinach, w polskich domach. Nawet, o dziwo, to państwo komunistyczne także dbało o taki przekaz wiedzy, przynajmniej o tych zbrodniach niemieckich, bo oczywiście o sowieckich się nie mówiło. Natomiast świat ulegał propagandzie tych środowisk, a szczególnie państwowej propagandzie niemieckiej, która miała zdjąć z Niemców odium winowajców II wojny światowej. Dlaczego tak się działo? Powiedziałem na wstępie, ale druga sprawa dotyczy także na pewnego, nazwijmy to delikatnie, dążenia do wyegzekwowania jakichś korzyści materialnych z tego, że było się ofiarą II wojny światowej. No, tu chodzi przede wszystkim o pewne środowiska organizacji żydowskich w Stanach Zjednoczonych. I tutaj także na rękę jest tym organizacjom oskarżenie Polski o współsprawstwo II wojny światowej, czy nawet sprawstwo Holokaustu, żeby po prostu wydobyć od Polaków jakieś odszkodowanie. Więc tutaj te dwa interesy, interes niemiecki zrzucenia z siebie odpowiedzialności za II wojnę światową i zbrodnie i interes pewnych organizacji żydowskich ze Stanów Zjednoczonych się niestety zbiegł. Bardziej wydaje mi się, że jest niebezpieczny ten pierwszy, czyli te dążenia niemieckie, niż te dążenia organizacji żydowskich. Dlaczego? Ano dlatego, że jednak to są organizacje, które są organizacjami prywatnymi i mimo wielkiego wpływu oczywiście w Stanach Zjednoczonych, jednak to nie jest organizacja państwowa, taką jak reprezentuje sobą państwo niemieckie razem z tą dosyć zsynchronizowaną i przemyślaną polityką historyczną, którą Niemcy prowadzą i która zastępuje, czy całkowicie już zastąpiła taką prawdziwą narrację na temat historii II wojny światowej. To szczególnie widać w popkulturze, gdzie po prostu Niemcy przede wszystkim poprzez filmy zmienili odbiór historii II wojny światowej. To szereg takich filmów można wskazać. Film Walkiria pokazujący de facto zbrodniarzy niemieckich jako buntowników przeciwko Hitlerowi. Tutaj jest film, amerykański film Fury, czy Furia o wyzwalaniu Niemiec przez Amerykanów od nazistów i tym podobne historie. I w ten sposób przeciętny widz, odbiorca tej propagandy, czy widz kinowy w Stanach Zjednoczonych, czy na świecie, jego percepcja historii II wojny światowej jest właśnie przez ten pryzmat, przez tę zmienioną narrację. A Polacy jawią się tutaj jako winowajcy II wojny światowej. No i to jest jeden z tych aspektów tego problemu. Natomiast mamy tu oczywiście problem wewnętrznej piątej kolumny, tak byśmy to nazwali. Gdy zakładałem 4 lata temu Redutę Dobrego Imienia, Polską Ligę Przeciw Zniesławieniom, było to wywołane impulsem, jakim był film Pokłosie, Dość tych kłamstw o Polsce. Ale równocześnie miałem przekonanie, że raczej więcej pracy będzie za granicą. Znaczy prostowanie oskarżeń w prasie i w zagranicznych mediach, przede wszystkim niemieckich. Ale okazało się, że przez te 4 lata, że w zasadzie więcej pracy jest w Polsce niż za granicą. Bo za granicą, jeżeli się wyśle żądanie sprostowania, to uzyska się przeprosiny. Często. Nie powiem, że w 100%, ale przeprosiny, ewentualnie zmianę tego wadliwego tekstu. Natomiast w Polsce, gdzie od początku lat 90. jest rozpowszechniony tak zwany przemysł pogardy, który oczywiście jest zwrócony przeciwko konkretnym ludziom, także nam tutaj, słuchaczom Radia Maryja i widzom telewizji Trwam, to równocześnie od początku lat 90. propagowany był, czy rozprzestrzeniana była pedagogika wstydu, tak to zostało nazwane, czyli wmawianie Polakom, że mają się źle czuć z własną historią, że mają nie być dumni z własnej historii i że polska historia jest zła, i że Polacy mają jakieś winy na sumieniu, które powodują, że nie mogą być pełnoprawnymi członkami obiegu cywilizacyjnego. Tak to, do tego można to sprowadzić. To oczywiście prowodyrem w tym w tym procederze była Gazeta Wyborcza i tutaj pamiętamy słynny ich artykuł w okrągłą 50. rocznicę Powstania Warszawskiego, w którym napisali, że Polacy podczas Powstania Warszawskiego, powstańcy podczas Powstania Warszawskiego mordowali Żydów. To oczywiście się spotkało z reakcją środowisk patriotycznych, no ale ta pedagogika wstydu działała i spowodowała, że pewna część polskiego społeczeństwa ma takie poczucie winy za własną przeszłość, za przeszłość polską, za polskość, a z drugiej strony czuje, ma niską samoocenę z tego powodu, że są Polakami. To jest paradoksalne, ale niestety to się udaje. No i my także z tym walczymy. Reduta Dobrego Imienia wytacza procesy ludziom, którzy dewastują dobre imię Polski. No i także na froncie wewnętrzno-zewnętrznym jest kwestia tego szczerszego filmu Nasze Matki, Nasi Ojcowie, ponieważ on został wyświetlony w Polsce, ale autorami są Niemcy. 18 lipca w przyszłym miesiącu rozpoczyna się proces przeciwko autorom tego filmu, twórcom tego filmu, przed sądem w Krakowie w imieniu Żołnierzy Armii Krajowej i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Przygotowaliśmy ten proces po długich staraniach, dlatego że sąd krakowski nie był się w stanie zdecydować, czy jest właściwość miejsca co do prowadzenia takiego procesu. To się w końcu udało dzięki wysiłkowi całego środowiska, które pracowało, prawników, którzy pracowali nad tym, żeby przekonać sąd kolejnymi procesami. Tu szczególnie trzeba podkreślić zasługi pana mecenasa Lecha Obary, który prowadził proces pana Karola Tendery przeciwko Die Welt i dopracował się wspólnie z paną mecenas Moniką Brzozowską, dopracowano się pewnego stanu prawnego, który powoduje, że ten proces Nasze Matki, Nasi Ojcowie i inne procesy tego rodzaju, a także o polskie obozy koncentracyjne mogą się przed polskim sądem odbywać. Pamiętamy ostatni wyrok w procesie Karol Tendera przeciwko Die Welt, gdy sąd oddalił pozew pana Karola Tendery i oczywiście ludzie, którzy nie są zaznajomieni z tematem dogłębnie, poczuli oburzenie na sąd, który oddalił ten pozew. Natomiast dla nas, dla ludzi zaznajomionych z tematem i pracujących nad tym, ten wyrok jest dużym sukcesem. Tutaj należy od razu to jasno powiedzieć. I tutaj jest zasługa pana mecenasa Lecha Obary i Stowarzyszenia Patria Nostra, z którym współpracuje Reduta Dobrego Imienia, ponieważ ten sąd, wydając ten wyrok, oddalił ten pozew, dlatego że uznał sąd, że pan Karol Tendera został skutecznie przeproszony. CDF zamieściło przeprosiny na swoich stronach www. za użycie sformułowania polski obóz koncentracyjny, ale równocześnie sąd stwierdził, że rzeczywiście użycie sformułowania polski obóz koncentracyjny jest naruszeniem dóbr osobistych z niewagą. Po drugie, taki pozew może składać każdy obywatel, a nie tylko ten, który przeżył obóz koncentracyjny niemiecki. I trzecie, że jest właściwość miejsca, czyli przed polskim sądem można pozywać niemiecką prasę. I to jest wielkie zwycięstwo, proszę państwa, a nie klęska. To trzeba jasno powiedzieć. Tutaj możemy się pochlubić, nasze środowisko może się pochlubić tym, że doprowadzono do takiej wykładni prawa i dzięki temu dalsze procesy będą mogły się odbywać i taką już szereg tego rodzaju procesów mamy przygotowane. No i ten proces przeciwko twórcom filmu Nasze Matki, Nasi Ojcowie 18 lipca się rozpoczyna. Jeżeli słuchają nas państwo z Krakowa, to zapraszamy do Sądu Okręgowego w Krakowie 18 lipca.
Sprawy bardzo ważne. Zresztą, jeżeli panie prezesie, to też zauważyliśmy w tej pierwszej części w telewizji Trwam, że tutaj potrzeba takiej czujności. Nie dlatego, że my jako naród jesteśmy nieufni, że mamy pretensje do świata, bo przecież każdy o tym wie, że karty naszej historii są tak w większości jasne, może by się kilka znalazło takich, gdzie tam może jakaś pewna rysa by była. No, mówię o historii 1050-letniej nawet, prawda?
Tak.
Nigdy nie byliśmy jakimś agresorem ogromnym, jakimś uzurpatorem i tak dalej. Większość wojen to były wojny obronne. Natomiast co? No widzimy tutaj atak zmasowany nieraz, bo tak. I czasopisma, i książki, i filmy, media, szczególnie medialne, audiowizualne, tutaj środki są o tyle ostre, bo wiadomo, że wyobraźnię pobudzają, a także i pewnie jakieś spotkania, kongresy, więc potrzeba takich ambasadorów tego dobrego imienia w Europie, a potem także pewnie i w świecie, bo nieraz tak jest, że gdzieś tam daleko, daleko za morzami nie słyszy się słowo, że jest Polska, jeżeli się słyszy, to właśnie w takim kontekście jakimś takim negatywnym. Na pewno poprawiła się ogromna tutaj sytuacja po wyborze na papieża Polaka, Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II, ale słyszymy, że już jego osoba jest także dotykana, a tu już wchodzimy na drogę procesu, prawda, o zniesławienie, bo wiemy, że święty jest tutaj ochrona jego też czci i znaczenia, więc to też warto powiedzieć.
Tak.
I trochę o tych filmach, bo Walkiria to jest film, powiedzmy, niemiecki, tak? Amerykański. Tak.
Amerykański o niemieckiej historii.
Tak, a mamy na przykład rodzimej produkcji. To jest bardziej boleśniejsze i trudniejsze do zrozumienia.
Tak, no to jest cały kompleks problemów, które wynikają z charakteru współczesnej popkultury. Tutaj musimy jasno sobie powiedzieć, w naszym gronie słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam, że mamy do czynienia po prostu z cywilizacją śmierci w popkulturze. No, jednym z objawów cywilizacji śmierci jest nienawiść do dobra. Tak się stało w polskiej historii, że Polacy, jak ojciec powiedział, no, zawsze stawali po dobrej stronie. Przez całe 1050-lecie, no, wierność papiestwu na przykład jest z tego przykładem. Przy schizmie zachodniej, gdy był papież i antypapież, to Polacy zawsze się po stronie Rzymu opowiadali. To jest jeden z tych elementów, który jest naszym elementem tożsamościowym. Dlatego tak ważna jest ochrona dobrego imienia świętego Jana Pawła II, o czym ojciec wspomniał. Rzeczywiście my w Reducie Dobrego Imienia mamy dział analiz i studiów, dokumentacji, w którym gromadzimy dane i potem te dane są podstawą do prowadzenia działań prawnych przez nasz dział prawny. I teraz po takim rozszerzeniu naszej działalności w ostatnich dniach właśnie rozpoczynamy działania w kierunku obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Tu przede wszystkim chodzi o bluźnierstwa, które pojawiają się w internecie, na Facebooku, na różnych mediach społecznościowych, gdzie rozmaici, no trudno ich nazwać jakimś łagodnym słowem, rozmaici ludzie zamieszczają bluźniercze fotografie w bluźnierczy sposób opisane. My chcemy z tym walczyć, chcemy tych ludzi ścigać, chcemy zaangażować te organy ścigania, składać doniesienia do prokuratury. I to jest jakby jeden z elementów walki o dobre imię, no bo papież jest najwybitniejszym Polakiem w dziejach, święty Jan Paweł II. No, nie można pokazać wybitniejszego. No, nawet nasi królowie i wybitni duchowni, no, jednak trzeba ich postawić niżej. No, z wyjątkiem jeszcze świętych innych. Ale to jest rzeczywiście postać wyjątkowa dla naszej historii i znieważanie świętego Jana Pawła II jest znieważaniem Polski. Stąd reduta dobrego imienia obejmuje także właśnie to, co byśmy nazwali nomen bonum, nomen Jezu, czyli dobre imię Jezusa. No tutaj oczywiście wchodzimy na tą warstwę nadprzyrodzoną. Ale oczywiście doczesności nie uciekniemy i od takiej polityki, bo znieważanie Polski i polskiego dobrego imienia dlatego jest istotne i dlatego należy z tym walczyć, bo podważa polskie bezpieczeństwo. Oprócz tego i warstwy nadprzyrodzonej mamy właśnie tą warstwę doczesną. Otóż te zniewagi, to propagowanie, sformułowanie polski obóz koncentracyjny czy polskie obozy śmierci, czyli przypisywanie Polakom niemieckich win z II wojny światowej, tych zbrodni, czyli oczernianie Polaków, ma swój konkretny cel geopolityczny. Otóż jeżeli świat współczesny, zwłaszcza mieszkańcy krajów NATO, należących do traktatu NATO, będą mieli przekonanie, że Polacy są winni II wojny światowej, zbrodni Holokaustu, tych wszystkich okropieństw, które się podczas II wojny światowej wydarzyły, a tak do tego zmierza ta propaganda, to wtedy artykuł 5 traktatu NATO będzie w stosunku do Polski nieczynny, nie będzie działał. Otóż dlaczego? Otóż artykuł 5 traktatu NATO mówi, że w przypadku agresji na któregoś z członków Paktu Północnoatlantyckiego zostanie udzielona wszelaka pomoc, łącznie z pomocą zbrojną w zależności od potrzeb. No jak widać, to jest to artykuł polityczny. To nie jest automat, który mówi, że jeżeli Polska zostanie napadnięta, to natychmiast państwa NATO udzielają Polsce pomocy. One udzielą tej pomocy po analizie i po sprawdzeniu, czy ta pomoc zbrojna jest rzeczywiście potrzebna. I teraz należy sobie zadać pytanie i wyobrazić sobie taką sytuację, że Polska jest napadnięta przez agresora, A równocześnie w krajach NATO rządzą politycy, którzy są uzależnieni od swoich wyborców. No, chcą zdobyć głosy wyborców. A ci wyborcy mają niezbyt dobre zdanie, łagodnie mówiąc, a nawet bardzo złe zdanie o Polsce i Polakach, ponieważ są przekonani, że to Polacy są winni zbrodni II wojny światowej i zbrodni Holokaustu. No to w takim razie jaki odpowiedzialny polityk z krajów NATO będzie bronił Polski, skoro będzie się to wiązało z przegraną w wyborach? Bo do tego należy to sprowadzić. Więc dlatego musimy bronić dobrego imienia Polski, żeby po prostu utrzymać polską niepodległość. Bo przecież jeżeli agresor będzie przekonany, że bezkarnie napadnie na Polskę, a to znaczy bez pomocy, Polska zostanie bez pomocy państw NATO, no to w tym momencie polska niepodległość jest zagrożona. Tak to należy rozumieć, tak to należy widzieć. Dlatego też założyłem rezultat dobrego imienia. Oprócz wszystkich tych rzeczy, które wiążemy z obroną polskiego honoru, godności, tutaj także ważna jest ta kwestia geopolityczna. Na szczęście od listopada mamy rząd, który dokładnie docenia wagę kwestii obrony dobrego imienia Polski, ale także przykłada uwagę i przykłada działania do tego, żeby Pakt Północnoatlantycki wypełnił swoje zobowiązania wobec Polski. Teraz mamy największe te ćwiczenia od lat, które są na terytorium Polski. Na szczęście sytuacja się zmienia i ten mroczny okres rządów Platformy Obywatelskiej przeszedł do przeszłości i miejmy nadzieję, że nigdy nie wróci.
Oby tak było. Jeszcze poza tym, no, panie prezesie, też warto zauważyć, że też jesteśmy obserwowani, to znaczy jak reagujemy. Jeżeli to jest taka reakcja powolna lub brak tej reakcji, to powoduje, że tak jakbyśmy po prostu, ktoś nam czynił takie reakcje zaczepne, prawda? Akcje zaczepne. Jaka jest tutaj nasza odporność? No, kiedy tak naprawdę jesteśmy w stanie zareagować, a tak na ile sobie można pozwolić? Tak troszeczkę jakby dzieci nie robią z rodzicami czy z wychowawcami, prawda? Uczniowie w szkole, próbują cierpliwość nauczyciela albo to, na co mogą sobie pozwolić. Tak też również może być, bo przecież pamiętajmy, że nie jesteśmy jedynym krajem, który takie przedsięwzięcia podejmuje. Tutaj chyba jednym z najbardziej takich ożywionych, mocnych jest państwo Izrael, prawda? Które ma różne agendy na różnych kontynentach i broni, tak, że tak powiem, prawdy historycznej o sobie.
Tak, no to jest rzeczywiście bardzo dobry przykład. Tutaj trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że Państwo Izrael powstało, twórcy Państwa Izrael to są przeważnie polscy Żydzi, którzy albo tu przed wojną wyjechali do Palestyny, albo znaleźli się w Palestynie na skutek wyjścia ze Związku Sowieckiego razem z armią Andersa i tam zostali.
Przykład Ben-Gurion, pochodzący z dalekiego Płońska, prawda?
Ben-Gurion, czy w ogóle dowództwo armii izraelskiej, to pierwsze, prawda, z początku tego państwa. Więc oni, to państwo powstało po Holokauście, po wyniszczeniu przez Niemców Żydów europejskich, a większa część z nich mieszkała w Polsce i Żydzi postanowili nigdy nie pozwolić na powtórzenie się tego strasznego wydarzenia, co także zmieniło w pewien sposób charakter narodowy Żydów mieszkających w Izraelu. I tam trwa systematyczne wychowanie właśnie w takim czynnym obronie dobrego imienia. To jest fascynujące zjawisko, takie socjospołeczne, psychospołeczne. Jeżeli się na przykład ogląda w internecie filmy pokazujące takie sceny z życia, to są oczywiście filmy propagandowe, ale także są kręcone przez zwykłych żołnierzy. Sceny z życia wojskowych izraelskich, tych młodych dzieciaków, którzy są po prostu w służbie wojskowej, to widać, że tam jest pewnego rodzaju braterstwo, taka chęć obrony tego państwa, które mają, każdemu się należy ich państwo, także Żydom. I równocześnie na takim warstwie politycznej państwo Izrael ma pewne agendy, które pozwalają także bronić interesów Izraela na wielu polach w świecie. Jedną z takich agend jest Anti-Defamation League, czyli Liga Przeciw Zniesławieniom. I nasza nazwa, druga nazwa, zwłaszcza po angielsku, świadomie nawiązuje, dlatego że jeżeli my wysyłamy list do jakiegoś amerykańskiego pisma z żądaniem usunięcia sformułowania polski obóz koncentracyjny, to ta nazwa w której jest człon Polish League Against Defamation. Nie używamy Anti-Defamation League, dlatego że to jest nazwa zastrzeżona na całym świecie i nie ma się co kopać z koniem, tylko działać tak, żeby to było skuteczne. Używamy tego Polish League Against Defamation. Tam jest League i Defamation i wszyscy wiedzą, o co chodzi. To rzeczywiście działa. Dlaczego? Dlatego, że ADL wyrobiło sobie opinię organizacji bardzo agresywnej i skutecznej, nie przebierającej w środkach. No i rzeczywiście skutecznej. Trzeba pamiętać, że jeszcze w latach 50. w Nowym Jorku były napisy w hotelach psom i Żydom wstęp zbroniony. No, w tej chwili jest oczywiście odwrotnie. I to jest zasługa ADL-u. Dlatego w naszej walce należy się w pewnych aspektach działalności, w polskiej walce o dobre imię, czy w polskiej walce o umocnienie niepodległości, wzorować na tych, którzy są skuteczni, a Żydzi akurat z Izraela w tym aspekcie są skuteczni. Potrafią skutecznie bronić swoich granic, nie pertraktując z terrorystami i równocześnie mają skuteczną organizację walczącą o ich dobre imię, czyli piętnującą antysemityzm.
No i to mimo mają ciągły alert wojenny, prawda?
Tak, tak.
Nieodwołany, czyli mają swoiste prawo na to, duże ustępstwa na rzecz właśnie tutaj zbrojenia. Nie wiem, czy nie przerwałem, ale tak samo Stany Zjednoczone bardzo też mocno są organizacje, które pilnują na przykład cześć dla flagi, cześć dla hymnu, prawda?
Tak.
Zresztą popatrzmy na filmy amerykańskie, te prawdziwe, te hollywoodzkie, wielkie.
Tak.
Końcówka, podsumowanie, chce się zaśpiewać hymn, prawda?
Tak, jest flaga powiewa, gwiaździsty sztandar. No oczywiście tego się uczy od najmłodszych lat. No niestety w Stanach Zjednoczonych jest tak, że ten ruch, no nazwijmy to deprecjacji wartości patriotycznych, to się rozszerza jak zaraza. Miejmy nadzieję, że będzie temu jakaś tema postawiona, ale rzeczywiście w szkołach jest ten przysięga na wierność Konstytucji, jest ta cześć dla flagi. Przed każdym amerykańskim domem jest flaga amerykańska. To jest godne naśladowania. No, pamiętam w 1996 roku wspólnie z fundacją, z którą wtedy współpracowałem, wspólnie z Radiem Maria była zrobiona taka akcja, żeby na 11 listopada zawiesić flagę i tutaj flagi były przez rodzinę Radia Maryja rozdawane. Powinniśmy mieć flagi przed naszymi domami, czy zawieszone na balkonach, bo to jest świadectwo naszego przywiązania do barw narodowych, a barwy narodowe symbolizują naszą historię.
No ja tu widzę duże zmiany, panie prezesie, i to apele były, i to widać skutecznie, z roku na rok wzrasta liczba tych flag, żeby też one były ładnie szanowane, to znaczy wyprane, prawda, tak. Wyprasowane, żeby to nie była jakaś szmata, która cały rok wisi i nie wiadomo potem kolor wyblać i co to jest, ale tak nie jest. Tylko jedno by się chciało prosić, teraz patrzymy, mamy mistrzostwo, ile samochodów jest ustrojonych, jakby to pięknie wyglądało na przykład 2, prawda, maja i 3, nie, gdybyśmy te kierowcy przecież to macie gdzieś schowane, wtedy to też wyciągnąć, 2 dni, to przecież nie kosztuje, bo teraz, no widzimy, że są mistrzostwa, jesteśmy jak coś też patriotycznie do tego nastawieni, ale przecież można takie momenty wykorzystywać w innych świętach narodowych. Panie prezesie, jeszcze chyba tak nie przerwałem, ale chodzi o te produkcje filmowe, prawda? Musimy czekać, to jak nam się udało te koszulki patriotyczne wprowadzać i nie wstydzimy się już tego, chyba że młodzież, ja tego powiem panu, że nie spodziewałem się, że tak pójdzie w tym sensie pozytywnym, bo za mojego tam powiedzmy dzieciństwa to jakoś tak, no, gdyby ktoś tak tego, to nie to, że byłoby zabronione, ale nawet no, nie było to takiej, teraz jest moda na to i dobrze. Ktoś tą modę rozpalił, prawda? Rozpoczął.
Tak, tak. Moda jest, moda na patriotyzm, ona to jest reakcja na tą pedagogikę wstydu. No wiadomo, że młodzież jest przekorna, ale to nie tylko o przekorę chodzi. To chodzi o to, że to jest ten jakby skutek propagowanego nihilizmu, braku wartości przez tą opcję, nazwijmy to liberalną, no to przez tych ludzi, którzy właśnie mówią, że to patriotyzm nie jest wartością, ale młodzież właśnie wręcz przeciwnie, jest przywiązana do wartości patriotycznych i w ten sposób manifestuje te koszulki, flagi, jakieś dekoracje na stadionach związane z żołnierzami wyklętymi. Właśnie renesans patriotyzmu, czy nazwijmy to nowe prądy w nurtach patriotycznych, to wszystko wskazuje, że strona liberalna przegrała walkę o pamięć. a przynajmniej ją bardzo mocno przegrywa. Stąd to wściekłe wycie z różnych miejsc dobywające się i odsądzające nas od czci wiary, że jesteśmy jakimiś faszystami czy nacjonalistami, bo pamiętajmy, że w uszach zachodniego Europejczyka czy Amerykanina słowo nacjonalist równa się faszyzm. I tutaj trzeba w rozmowach z ludźmi z Zachodu no, uważać, jakich słów się używa, ale oczywiste, że nasz patriotyzm nie ma nic wspólnego z takim nacjonalizmem typu, nazwijmy to...
No my to czujemy, tylko widzi pan prezes, to trzeba mówić, przypominać, przepraszam, jak powiemy ty upowcu, prawda, to każdy wie, co chodzi, upa, mandupa, a jak powiemy AK, no to też, bo był taki moment, chciano to zrównać. Niestety taka była narracja sowiecka, że to było na równi, bandy te upa, prawda, czy grupy upa i Armia Krajowa.
To
więc...
jest propaganda sowiecka jeszcze z czasów II wojny światowej. Pamiętajmy, że to rozgrywało się nie tylko na terenach zajmowanych przez Sowietów Polski, ale także w świecie. Tutaj akurat dochodzimy do rocznicy tak zwanego pogromu kieleckiego, który miał miejsce na początku lipca 1946 roku, a w przeddzień tego pogromu miało miejsce sfałszowane referendum zarządzone na mocy postanowień jałtańskich, w którym Polacy mieli się opowiedzieć za tym, czy tak naprawdę chcą rządów komunistów w Polsce, czy nie. I oczywiście to referendum zostało sfałszowane przez NKWD, ale żeby zakryć ten fakt, żeby skompromitować Polskę, właśnie no, dokonano prowokacji pod tak zwany pogrom kielecki. Oczywiście badania wykazują, że rzeczywiście brali w nim udział jakiś motłoch mówiący po polsku, bo trudno to nazwać w pełnym z tego słowa znaczeniu Polakami. Natomiast no, była to prowokacja ubecka. Tak wygląda niektóre badania. No i teraz, jeżeli mówimy o przypisywaniu Armii Krajowej no, faszyzmu, tak jak to robili stalinowcy, no to ten nurt myślenia o Armii Krajowej czy o polskich organizacjach patriotycznych dalej jest żywy w pewnych kręgach w Polsce, właśnie tych, które wywodzą się z 22 lipca 1944 roku. I tutaj trudno zaprzeczyć temu, że ten resentyment antyakowski czy antypolski w ogóle istnieje. Musimy no, nie tyle z tym walczyć, co raczej tutaj biologia z tym zrobi porządek, ale młodzi ludzie z tych środowisk powinni być przeciągani na stronę patriotyczną, co nie zawsze się udaje, bo to jest oczywiste, są pewne oczywiste związki no, środowiskowe i tak dalej. Ten podział na nas i na nich najprawdopodobniej już się utrzyma. No, minęło 70 ponad lat od wojny, ale dalej to jest. Więc nic nie wskazuje na to, żeby tak bardzo ustąpiło. Natomiast musi być wzmacniana strona patriotyczna. Ludzie, którzy są przywiązani do Polski, do polskiego kodu kulturowego. No, trzeba też pamiętać, że ja uważam, że Polakiem jest każdy, kto się przyznaje do polskiego kodu kulturowego, bez względu na to, czy jest Żydem, Niemcem, Czechem, Rosjaninem. Ważne dla niego jest polskość, prawda? Ten język krwi w sensie takim biologicznym, rasistowskim nie są istotne. Ważne jest to, czy uznaje polskość za wartość. Jest cały szereg ludzi na świecie. Zresztą teraz w Reducie uruchamiamy taki projekt, który roboczo nazywamy Polonofile. Jest cały szereg ludzi, którzy są zafascynowani polskością, mimo że nie mają żadnych związków z Polską. Tutaj historycznym takim przykładem jest Sue Ryder. To jest Angielka, która w latach wojny była młodą dziewczyną, miała tam 17-18 lat i ona pracowała dla angielskiego wywiadu. Była taką asystentką cichociemnych, którzy przed skokiem do Polski ona im pomagała, czy tak jakoś o nich dbała, prawda? Była taką asystentką dla nich i znajomość tych młodych Polaków, idących no, prawie na pewną śmierć do Polski, to zrobiło na nią tak wielkie wrażenie, że po prostu całe życie już później, po wojnie, spędziła na pomaganiu polskim kombatantom. To jest Sue Ryder, to jest wielka postać i Zresztą należy jej się chyba pomnik w Polsce, jeżeli jeszcze nie ma. Wiem, że powstaje muzeum. Inna niewiasta, która mieszkała w farmie, na którą zeskoczyli spadochroniarze generała Sosabowskiego i tam w tej farmie był szpital polowy. Oni umierali na jej rękach i też zrobili na niej takie wrażenie, że później całe życie poświęciła na rehabilitacji generała Sosabowskiego, który został przez Anglików oskarżony o to, że ta operacja Arnhem się nie, Market Garden się nie udała. I tak dalej. Jest mnóstwo takich ludzi, dla których właśnie polskość jest ważna, mimo że nie mają żadnych korzeni z polskością. No, współczesny przykład pani Terry Tagnacian, to jest Amerykanka, która, jak samo nazwisko wskazuje, ma korzenie ormiańskie, ale tam w trzecim pokoleniu. I ona ma w Los Angeles wydawnictwo, założyła wydawnictwo Aquila Polonica. I tam wydaje książki o polskiej historii, po angielsku, doskonale wyedytowane. O Pileckim, o Dywizjonie 303, z taką jeszcze dodatkowymi danymi, których w książce oryginalnej Fiedlera nie było. Fantastyczna robota. Właśnie, zafascynowana polskością i polską historią. Kiedyś usłyszała jakąś polską historię i po prostu ją to pociągnęło. I teraz mam wydawnictwo, które no, sukcesem prowadzi i wydaje się, że powinna być przez Polaków wspierana, chociażby przez to, że będą kupować jej książki, zwłaszcza na prezenty. Tutaj apel do Polonii, do Polaków w Ameryce, żeby właśnie rozpatrzyli, czy jak będą robić zakupy dla znajomych Amerykanów, anglojęzycznych.
Żeby nas nie posądzono o reklamę kryptowalutową.
Tutaj kryptoreklamę prowadzimy.
Znajdziemy. W każdym razie, tak, no, jest wiele projektów pozytywnych, chociaż też nie brakuje na tym rynku, bym powiedział teraz złe słowo. Jednak no, ludzi, którzy mając polskie nazwiska, poprzez swoją pracę artystyczną, nie wiem, pisarską, Polsce się Polsce nie pomagają. Natomiast tak, jest wiele projektów, na przykład Rotmistrz Pilecki. To trzeba kiedyś sfilmować, zrobić z tego, prawda, jakiś super film, bardzo ciekawy, są kilkuodcinkowy. Popatrzmy, z jaką pasją oglądaliśmy Czas Honoru, ile było, prawda, sezonów. Przyjęło się wreszcie mówienie z otwartą przybicą o Polakach, którzy byli odważni i walczyli. Natomiast są książki, które nas no, jakoś tak trapią, no, bo na przykład dyskusja o Powstaniu Warszawskim i tak dalej. Sami sobie takie rzucamy. Ja wiem, że to może być przedmiot dyskusji historycznej, gdzieś tam na jakichś, prawda, warsztatach, na jakichś sympozjach. Natomiast Henryk Sienkiewicz pisał ku pokrzepieniu serc i jesteśmy mu wdzięczni. Popatrzmy, ile te książki narobiły dobra, trylogia chociażby, prawda?
Tak, tak.
Chociaż tam nie wszystko było, że tak powiem, faktami historycznymi. Jednak on czuł, że jest takie coś potrzebne, taka właśnie niwa dla narodu, żeby na tym móc zbudować patriotyzm uczuciowy też, prawda? Z który będzie rodził potem patriotyzm faktów, tak, i postaw.
No tak, tutaj dotknęliśmy dwóch problemów. Z jednej strony właśnie tego odbrązawiactwa, które nastąpiło w ostatnich latach. I druga strona, no, pisania ku pokrzepieniu serc. To jest odwieczny problem, no, jak zwłaszcza w Polsce, jak pisać, żeby nie mijać się z prawdą historyczną, a z drugiej strony, żeby nie demolować tożsamości narodowej. Polska nie jest w tej chwili jeszcze na takim etapie, moim zdaniem, żeby odbrązawiać polską historię, tak jak to niektórzy próbują, właśnie wydając książki Obłęd 44 na temat Powstania Warszawskiego. Dlatego, że Polacy nie tyle nie dojrzeli, bo to nie jest w tych kategoriach, tylko Polska się znajduje w takim momencie swojej historii pod presją, pod atakiem przeciwników, że tego rodzaju rozumowania rozpowszechniane, jak właśnie w tym Obłęd 44, po prostu są przyłączeniem się do tego ataku. To jest dawanie argumentom wrogów Polski na uzasadnienie tych ataków. Jeżeli pisze się o Powstaniu Warszawskim i o dowódcach Powstania Warszawskiego de facto jako zdrajcach i o szaleńcach, no to daje się argument do ręki tym, którzy chcą zdeprecjonować polską historię i de facto przyłącza się do tego antypolskiego ataku oskarżającego Polskę o zbrodnie niepopełnione.
To daje. Pomyślmy, panie prezesie, gdyby na przykład, nie daj Boże, klęska warszawska się okazała, prawda, w 20 roku. No. To co, pisalibyśmy, że Józef Piłsudski, wszyscy generałowie byli agentami bolszewickimi, czy po prostu byli, nie wiem, sprzedali się, no, prawda, gdyby, Armii Czerwonej?
Gdyby klęska wtedy nastąpiła w 1920 roku, to by nas po prostu nie było.
Nie mieli języka polskiego.
Języka polskiego by nie było. Wtedy uratowaliśmy cywilizację europejską i tego nie można odmówić. Cokolwiek by nie mieć, jakiegokolwiek nie mieć zdania o działaniach Piłsudskiego. No i moja rodzina przez granicę ryską 1921 roku została poszkodowana, no bo musieliśmy się przenieść z tamtej ówczesnych Kresów Wschodnich do ówczesnej Polski, do Wilna. Ale to nie zmienia faktu, że marszałek Piłsudski, wódz naczelny, naczelnik państwa, jednak generalnie przyczynił się do tego zwycięstwa. Bez względu na to, jakie kto ma zdanie o zamachu majowym, sanacji i tak dalej. Tutaj tych zasług nie można deprecjonować. A równolegle mamy ten, jakby to powiedzieć, spadek w postaci, no, tego, to się mówiło o tym odwiecznym sporze dwóch trumien, Piłsudskiego i Dmowskiego. No w tej chwili to już nie... To jest anachroniczne myślenie w tej chwili. Raczej w tej chwili mamy spór tych, którzy chcą Polski uczciwej i sprawiedliwej, z tymi, którzy chcą Polski oligarchicznej. I to jest raczej spór XVIII-wieczny niż spór Piłsudskiego i Dmowskiego. Tak to można nazwać. Rzeczywiście analogie do końca XVIII wieku podczas ośmiolecia rządów Platformy Obywatelskiej były uderzające. Tutaj mamy do czynienia i z wpływami obcej agentury i tu, i teraz, i wtedy, w tym ośmioleciu, i w czasach schyłku Rzeczpospolitej. Mamy do czynienia po prostu z prywatą, z rządami oligarchów, i tu, i tam. Także to jest uderzające i wielu publicystów i komentatorów to na to wskazywało. Zaczęliśmy także budować świątynię Opatrzności Bożej, ale miejmy nadzieję, że to się skończy dobrze, że ta świątynia zostanie ukończona jako wotum narodu, wtedy niedotrzymane, i być może dlatego, że niedotrzymane, to nastąpiły rozbiory. Tutaj trzeba pamiętać, że istnieją znaki, które nam są zsyłane, żebyśmy rozpoznawali i żebyśmy odpowiednio działali. Więc tą świątynię Opatrzności Bożej musimy skończyć.
No i zjednoczone tutaj siły w tym dziele obrony dobrego imienia Polski i Polaków, to nie jest, jeszcze raz mówimy, jakiś, prawda, ksenofobizm i tworzenie sobie sztucznych wrogów, ale po prostu stała taka linia, no, obrony tego, co najdroższe, jeśli chodzi, bo mamy, wiadomo, Bóg, honor, ojczyzna. Oczywiście każdy z nas ma rodzinę, ma najbliższych, o których się troszczy, natomiast też ojczyzna należy do tych stref, prawda, wartości, które musimy szanować. I dobrze się dzieje, że już edukacja ku temu zmierza, że już nie wstydzimy się lektur pewnych, prawda, że zostało zatrzymane coś dziwnego, bo taka fala nagle paneuropeizmu, prawda, że wszystko jest równe, wszystko jest nasze, że nie mamy banknotów polskich, nie mamy, prawda, mienia, że to wszystko jest międzynarodowe. Okazuje się, że nie, nawet ekonomicznie tutaj na to dowody są, że też, prawda, waluta jest potrzebna, że wartości skarbu państwa i tak dalej są istotne, bo Unia wszystkiego nie zastąpi.
Tak. No. Znaczy, ten miraż takiego, jak ktoś się wyraził, paneuropeizmu, no to jest oczywista złuda. Znaczy, państwa mają swoje interesy i obywatele tych państw mają swoje interesy i często interesy są tych państw są sprzeczne. No, oczywiste jest, że sprzeczny jest interes Polski i Rosji na przykład. Czyli interes Polski i Niemiec w wielu aspektach jest sprzeczny.
Pani Merkel się wycofała z tego multikulti już tak, prawda, sławetnego. No, muszę powiedzieć, że już mi się najedli, a teraz patrzymy na zagrożenie, jakie płynie na przykład ze wschodu. No i widzimy, że w takich momentach każdy zaczyna patrzeć na to, ile ma wojsk, ile ma policji, prawda?
No, to jest, świat jest niezmienny pod tym względem. Tutaj nie da się żadnymi mirażami zastąpić twardej rzeczywistości. Liczy się potencjał państw, liczy się, no, na ile te państwa są skonsolidowane, mocne. na ile władza w tych państwach jest w stanie przeprowadzić swoją wolę. No, pytanie, czy ta władza działa w imieniu swoich obywateli, czy też jest władzą despotyczną, tak jak w Rosji. No i tutaj oczywiście musimy spojrzeć na Polskę, na te ośmiolecie rządów, ale tak naprawdę na całą historię po 89 roku, kiedy no, Polska się wybiła najpierw na taką półniepodległość, potem na pełną niepodległość. No, część tej suwerenności rzekliśmy się, przystępując do Unii, ale też to była inna Unia niż, teraz jest inna Unia niż ta, do której przystępowaliśmy, prawda?
Oczywiście. Jak kiedyś ktoś zauważył na audycji, będąc u nas ostatnio, nie pamiętam, ale że twórcy Unii Europejskiej, dwóch jest sługami Bożymi ogłoszonymi, rozpoczęli to tworzenie od mszy świętej w katedrze, prawda, w Paryżu. Natomiast teraz ostatnio była jakaś tam rocznica, pani Merkel weszła złożyć pokłon jakiś tam, czy skinięcie głowy i to zakończyło tą formę taką, prawda, duchową. To świadczy, jak daleko to wszystko od ciebie odeszło. Panie prezesie, jeszcze na koniec, zanim telefony oddam, ja przypomnę, mamy wynik 0-0 z meczu Polska-Niemcy.
Całe szczęście.
Tak, 60 minuta już minęła. I pytanie takie, tak na palcach, gdyby wymienić 5 takich najbardziej jawnych zniewag dobrego imienia Polski i Polaków, który pan by tak mógł teraz wyciągnąć w skali.
Przede wszystkim najpoważniejsze z punktu widzenia i najniebezpieczniejsze z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa i bytu państwowego, to jest oczywiście nagminne używanie sformułowania polski obóz koncentracyjny, czy też polskie obozy śmierci, no bo to, tak jak powiedziałem, wiąże się z odebraniem Polakom legitymacji do tego, żeby być bronionymi przez traktat NATO. Druga w kolejności to byłaby sprawa wrogiej działalności Jana Tomasza Grossa, który dziwnym trafem zawsze wypowiada się wtedy, kiedy Polska ma jakiś interes do wynegocjowania z krajami Unii, czy w ogóle w świecie. No. Ostatnia sprawa to jest, gdy powiedział, że Polacy zamordowali więcej Żydów niż Niemcy, albo niż Niemców. Dlatego, że można dwojako tłumaczyć to zdanie napisane po angielsku. No to on to powiedział w momencie, gdy Polska ustami pani Kopacz, no jaka ona była, taka była, ale reprezentowała państwo polskie w tym czasie, negocjowała tak zwane kwoty imigracyjne, obowiązkowe kwoty imigracyjne i wiadomo, że było ustalenie z państwami Wyszehradu, że się na żadne obowiązkowe kwoty Polska nie zgodzi. Ale Gross powiedział o Polakach jako ksenofobach, nienawidzących obcych, a zwłaszcza Żydów i Arabów i właśnie, że Polacy zamordowali więcej Żydów niż Niemcy, czy Niemców. I natychmiast pani Kopacz, gdy się rozpoczęło to ujadanie w prasie na ten temat, no to pani Kopacz natychmiast zmieniła podstawę negocjacyjną polską, odeszła od ustaleń wyszehradzkich i zgodziła się na te kwoty imigracyjne. Czyli akcja Grossa odniosła pozytywny dla niego skutek. Zmienione zostało stanowisko negocjacyjne Polski, czyli on po prostu uderzył w polskie interesy. Więc pytanie, w czyim interesie Gross występuje, jak jest inspirowany, co za to otrzymał i tak dalej. Myśmy wystąpili do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaraz po tym, jak się to stało, ta jego wypowiedź, żeby po prostu sprawdziła agencja, jak to jest z tym Grossem, dlaczego on właśnie w takich krytycznych momentach pojawiają się jego enuncjacje. Szerzej o Grossie nie chciałbym mówić, dlatego że jesteśmy w trakcie sporu z nim. Złożyliśmy doniesienie do prokuratury, będziemy także składać pozwy na gruncie cywilnym. Ale jedno jest pewne, że to nie jest tak, że on jest jakimś badaczem historii, który ma jakieś tezy, które udowadnia. Nie, nie. Po pierwsze, on nigdy nie studiował historii. Po drugie, jego książki zaprzeczają wszelkim zasadom metodologii badacza historycznego, czy nawet pisarza na tematy historyczne. Miesza fakty, naciąga je, opiera się na całkowicie fałszywych przesłankach. W związku z czym wszystko wskazuje na to, że to w naszym zdaniem jest to po prostu propaganda skierowana przeciwko Polsce. Pytanie tylko, na czyje zamówienie. Trzecim elementem pod względem zagrożenia dla Polski to jest zgoda Polaków na, czy takie przemilczanie przez Polaków wrogich w stosunku do Polski słów, działań cudzoziemców. A to często się zdarza, jak jesteśmy na przykład na wyjeździe, na wakacjach, gdy gdzieś słyszymy w rozmowie jakieś antypolskie wypowiedzi, no bo ktoś używa tego po prostu, bo ma tak przez propagandę ukształtowane poglądy, a my nie reagujemy, bo boimy się wystąpić, słabo język znamy, boimy się, że się zbłaźnimy, a machamy ręką, a co ja tam będę się wtrącał. Podczas brak reakcji, zwłaszcza jeżeli ktoś wie, że jesteśmy Polakami, brak reakcji ośmiela tych ludzi do dalszych zniewag albo utwierdza ich w fałszywym przekonaniu, że to, co te kłamstwa, które oni wygadują, to są rzeczywistością, są prawdą. Więc obowiązkiem każdego Polaka jest po prostu, gdy coś takiego usłyszą, reagować. Już nie tylko tam o polskich obozach koncentracyjnych, bo to jest raczej oczywiste, ale jak się na przykład jest jeszcze od czasów propagandy pruskiej z okresu rozbiorowego Zachód był utwierdzany, że Polacy są narodem, który nie potrafi się sam gospodarować, dlatego trzeba ich, czyli Polaków, czyli nas, wychowywać i tam wziąć w karby. Mówiło się o polskich Irokezach, prawda, że Polacy są takimi Irokezami, czyli dzikusami. To jest pruska propaganda z XVIII wieku uzasadniająca rozbiory. I to dalej w niektórych miejscach pokutuje, zwłaszcza w Niemczech i we Francji, bo tutaj także oświeceniowa propaganda Woltera także jest żywa w tej ich tradycji. On był po prostu opłacany przez carycę Katarzynę II i wypisywał antypolskie paszkwile uzasadniające na przykład rozbiory. Także tutaj, jak coś takiego słyszymy po prostu w prywatnej rozmowie, musimy się temu przeciwstawiać. I ostatni punkt, który jest ważny, czy zjawisko, które jest ważne, jeżeli mówimy o tych zniewagach, to jest taka, to nie jest konkretna zniewaga, tylko to jest pewnego rodzaju postawa, którą niektórzy Polacy mają w stosunku do cudzoziemców. To jest takie, jakiegoby tu słowa użyć, no takie łaszenie się, co było szczególnie powszechne w czasach komunizmu, no dlatego, że siła nabywcza cudzoziemca w stosunku do Polaka była tak przemożna, że no trzeba, tak odruchowo wszyscy się płaszczyli, że tutaj może coś skapnie z pańskiego stołu. Nie ma żadnego powodu do tego, żeby traktować cudzoziemców z jakąś uniżonością i łasić się do nich, czy też czuć się niższymi niż cudzoziemcy, z którymi się stykamy. To typowym przykładem był pewien wpis na Twitterze, który Nowoczesna umieściła, czy na profilu Nowoczesnej. To jest taka partia, jakby ktoś nie wiedział. I tam była dyskusja na temat ustawy antyterrorystycznej. I ten, kto wpisywał ten wpis na Twitterze z tej Nowoczesnej, napisał, że przez tą ustawę, cytując dosłownie, przez tą ustawę cudzoziemcy w Polsce nie będą czuć się komfortowo. I to jest, jakby powiedzieć, zarzut. Ja na to odpisałem pod tym wpisem, że w Polsce to mają się czuć komfortowo Polacy, a cudzoziemcy to mają czuć się dobrze, pod warunkiem, że szanują nasze prawo i zwyczaje. I taka powinna być postawa, a nie łaszenie się i uważanie, że cudzoziemcom się należy więcej niż Polakom.
No i ciągle to, że ta postawa, że my mamy coś zawsze pierwsi tracić, pierwsi oddawać, pierwsi się wycofywać. Poza tak. tym też, panie prezesie, już telefonem za chwileczkę od naszych słuchaczy, też są ci, którzy na przykład tworzą tego typu takie też skróty myślowe, oceniając historyczne wydarzenia, czy jakieś nawet dzieje. Na przykład tego typu wymachiwanie szabelką, prawda? To jest ocena na przykład polskich żołnierzy walczących bardzo bitnie w kampanii wrześniowej czy w tym roku. Czy no jakieś, no są tacy, którzy tworzą na miejscu tego typu, prawda, skróty historyczne, nieprawdziwe.
Tak, to jest, dziękuję, że ojciec o tym powiedział, bo to jest bardzo istotna sprawa i rzeczywiście to trzeba o tym powiedzieć. Cały czas w języku polskim funkcjonują takie kalki językowe będące bezpośrednią pochodną goebbelsowskiej propagandy i w ogóle hitlerowskiego języka propagandy. To bardzo dobrze o tym pisał Klemperer, taki badacz języka propagandy niemieckiego. To Żyd niemiecki, który przeżył cudem tylko dlatego, że jego żona się nie rozwiodła z nim, która była Niemką. I on przeżył okres hitlerowski i potem w NRD w Lipsku działał, ale napisał bardzo ważną książkę Lingua Tertii Imperii, czyli Język Trzeciej Rzeszy. I on tam właśnie analizował język propagandy goebbelsowskiej i zwrócił uwagę, że istnieją pewne takie sformułowania charakterystyczne dla propagandy III Rzeszy, a które, to już mój komentarz, bo Klemperer o tym nie pisał, bo nie wiedział, także funkcjonują w języku polskim. Na przykład takie słowo rozkręcić, że rozkręciliśmy akcję. To jest niemieckie sformułowanie propagandowe. No i właśnie, jeżeli mówimy o tym wymachiwaniu szabelką, no to to się wzięło właśnie z języka goebbelsowskiej propagandy, kiedy w kronice filmowej pokazującej osiągnięcia niemieckiej armii podczas kampanii wrześniowej, jak to Niemcy nazwali, pokazano polskiego kawalerzystę uderzającego, atakującego czołg szablą, prawda, lancą i szablą. No to jest, to było nakręcone już po zakończeniu działań wojennych, po prostu propagandowa agitka, ale potem to zostało wykorzystane w antypolskiej propagandzie już po wojnie. I przez Wajdę w filmie Lotna, to kłamliwy film, jak zresztą większość filmów Wajdy. I potem to już poszło, prawda, mówi się o wymachiwaniu szabelką z lancami na czołgi i tak dalej. Nie było czegoś takiego jak atak z lancami na czołgi, była bitwa pod Mokrą, gdzie kawalerzyści jako jednostka mobilna zaskoczyli jednostkę pancerną niemiecką i rozbili ich w pył i w puch, ale nie atakowali czołgów lancami. Zresztą kawaleria miała bardzo ważne znaczenie w polskiej taktyce wojennej 1939 roku, bo to były jednostki mobilne, dostosowane do polskich warunków terenowych. Gdyby we wrześniu 1939 roku padał deszcz tak, jak powinien, no to niemieckie czołgi by się utopiły przecież na bezdrożach, a kawaleria byłaby mobilna i moglibyśmy Niemców pokonać.
To był koniec lata gorącego, suchego, nie było w ogóle właśnie wody nawet dla tych biednych koni i żołnierzy. No i też przypomniało mi się, bo sprawa Enigmy, panie prezesie, prawda?
Tak.
Tylko tu akurat alianci niestety zawiedli, bo no, bali się do końca powiedzieć, jaka była prawda i wpływ polskich uczonych. Przypisano sobie sukces, okazuje się, że oni tylko przechowywali, przejęli to, co polscy naukowcy no po prostu rozbili system niemieckich depesz. Tak.
Enigma jako zjawisko już historyczne, tak to nazwiemy, no to jest rzeczywiście dobry kasus do opowiedzenia, jak ta historia jest przejmowana, jak polskie historie są przejmowane przez tych, którzy akurat mają głos albo mają siłę do tego, żeby to opowiedzieć. Jest wiele takich historii. Właśnie Enigma jest jedną z takich historii. No, w skrócie rzecz biorąc, trzech polskich matematyków rozszyfrowało, złamało kod Enigmy, maszyny szyfrującej niemieckiej. To też ze strony Niemców było duże osiągnięcie techniczne, ale polskim matematykom udało się to rozszyfrować, pierwszą wersję tej Enigmy. I tuż przed wybuchem wojny te dane pozwalające na dekryptaż komunikatów niemieckich zostały przekazane Francuzom i Anglikom zupełnie za darmo. Anglicy chcieli płacić pieniądze, a polski sztab generalny, drugi oddział się w ogóle zdziwił, że jakieś pieniądze by mogły wchodzić w grę. To był nasz wkład sojuszniczy w walkę i w ten sojusz. A później prace nad Enigmą były prowadzone w angielskim ośrodku właśnie łamania kodów. Także tam ci nasi matematycy, dwóch z nich brało w tym udział. Potem oczywiście jeszcze doszły działania Turinga i dalszy ciąg rozszyfrowywania już bardziej zaawansowanych maszyn szyfrujących Enigma niemiecki, Enigma 2 i tak dalej. Cała sprawa propagandowa, taka popkulturowo-filmowa, jest całkowicie w amerykańskiej, brytyjskiej popkulturze zafałszowana. Tam o Polakach ani słowa nie ma. Powstał nawet taki film, w którym pokazane, że Enigma jest przyjmowana przez amerykańskich komandosów z przechwyconego okrętu podwodnego. I dlatego Amerykanie tam zwyciężyli wojnę, no, niemalże. To jest wielka rola polskiego państwa, żeby powstały filmy historyczne pokazujące prawdę o polskiej historii. No i w tej chwili w Ministerstwie Kultury tego rodzaju prace są prowadzone. Wiem, że niedługo zostanie ogłoszony konkurs na scenariusz i to będzie się dalej działo. Takich historii przejmowanych przez obcą propagandę jest kilka przynajmniej. No, ostatnia, najnowsza, o której się dowiedziałem, to dokładnie sprzed kilku dni, gdy dowiedziałem się, że książkę na temat fotografa z Auschwitz. To był taki człowiek, który był więźniem i pracował jako fotograf w Auschwitz i fotografował po prostu kolejnych więźniów. Potem ta historia została, jego historia została opowiedziana, to znaczy on opowiedział swoją historię pani Annie Dobrowolskiej, ona wydała książkę, nakręciła film, pokazujący prawdę o Auschwitz, prawda, że to nie tylko, po pierwsze, nie tylko Żydzi byli więźniami Auschwitz, ale że to był obóz skierowany także przeciwko Polakom początkowo. Po drugie, no to z polskiego punktu widzenia była książka opowiedziana, ta historia była opowiedziana, po czym okazało się, że ta historia została wydana w niemieckim wydawnictwie. Wprawdzie nie w takiej szacie graficznej, ale tekst zgadzający się pod tym samym tytułem, ale już z niemieckiego punktu widzenia. Więc to jest właśnie taki przykład, który się dzieje w tej chwili. I można tych przykładów trochę znaleźć, gdy tak się przyjrzeć rozmaitym popkulturowym przekazom. Po prostu te polskie historie są przejmowane czy opowiadane przez innych, a Polacy tego nie zrobili.
No pojawiła się też zawołująca troszeczkę, ale niestety nie było tutaj mocnej reakcji, chociaż to już ucichło. Na przykład bitwa po Monte Cassino, nie wiem, czy pan się zapoznał. Był taki teraz moment, że jakiś tam znawca przedmiotu, prawda, że to było niepotrzebne, wykrwawienie się, że raczej taki zryw, pokazanie fantazji polskiej i tak dalej. Jakiś tam film dokumentalny, quasi. No, tego typu trzeba reagować. Specjalistów, historyków nie brakuje nam. Mamy Instytut Pamięci Narodowej, który także, oprócz tego, że bada tą historię, powinien również reagować, myślę, na te przekłamania, które występują.
Tak, no teraz nastąpiła zmiana ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. On tam ma także wpisane właśnie tego rodzaju aktywność, żeby prostować te kłamstwa. Miejmy nadzieję, że zostanie razem z tą ustawą uchwalona taka nowelizacja mówiąca o karaniu za użycie sformułowania polskie obozy koncentracyjne. To te prace nad tym trwają. W tej chwili to przeszło przez Komitet Stały Rady Ministrów. Jeszcze czeka na Komitet Prawny i potem na zatwierdzenie przez Radę Ministrów i pójdzie do Sejmu, do głosowania. To jest ważna ustawa. Myśmy w Reducie Dobrego Imienia zbierali podpisy pod petycją do Sejmu, żeby tego rodzaju ustawę o karaniu za użycie sformułowania polskie obozy koncentracyjne, żeby ją uchwalić, bo to jest ważne ze względu na to, że prawo kształtuje świadomość. I nawet jeżeli będziemy mieli trudność ze ściganiem jakiegoś sprawcy w Niemczech, to sam fakt, że Polska ma takie prawo, będzie działał mitygująco na tych sprawców. Miejmy nadzieję, że to zostanie szybko uchwalone, no to jeszcze tam może ze dwa miesiące potrwa, ale wtedy tam jest także zapis bardzo istotny z punktu widzenia działalności naszej organizacji Reduty Dobrego Imienia. Zresztą zachęcam Państwa do zajrzenia na naszą stronę www.rdi.org.pl, tam dokładnie można się zapoznać z naszą działalnością. Ta nowelizacja jest ważna, dlatego że tam jest zapis mówiący o tym, że organizacje społeczne mające statutowe cele obrony dobrego imienia Polski będą mogły mają interes prawny do występowania z pozwami przeciwko oszczercom. Do tej pory takiego interesu prawnego expressis verbis nie było sformułowanego i to powodowało, że musieliśmy występować w czyimś imieniu przed sądami, znaczy organizować pracę, proces, ale tym pozywającym oszczercę była na przykład organizacja Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej czy Żołnierz Armii Krajowej, jak mówimy o filmie Nasze Matki i Nasi Ojcowie. Gdy ta ustawa będzie znowelizowana, no to wtedy już będziemy mogli bezpośrednio występować przed sądami. Ja tutaj zresztą, będąc przy głosie, chciałem serdecznie podziękować wszystkim Państwu, którzy podpisali się pod naszą petycją. Zebraliśmy prawie 40 tysięcy podpisów. I wiem, że duża część tych podpisów to byli właśnie słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam.
No właśnie, a może coś takiego, taka instytucja, taka ustawa by się też jakoś u nas pojawiła, jaka była przed wojną, ba, nie została ona uchylona, o zakazie obrażania urzędu marszałka Piłsudskiego, prawda? Była taka, ktoś może się z tego jakoś śmiać, ale to też nadawało powagi państwu, prawda, polskiemu.
No tak, to jest cała kwestia tego korpusu przepisów dotyczących obrony godności Rzeczpospolitej, prezydenta i ochrony flagi i tak dalej. W dobie mediów społecznościowych typu Facebook rzeczywiście te zniewagi się powtarzają nagminnie. Trudno w tej chwili mówić o tym, czy wprowadzać tego rodzaju przepis, jak ojciec tutaj przywołał. Jest w kodeksie karnym ochrona Urzędu Prezydenckiego, ale należy pamiętać, że bardzo oszczędnie trzeba tego rodzaju przepisami gospodarować, bo trzeba rozważyć pomiędzy wolnością słowa, a ochroną takiego urzędu tutaj. No, to jest bardzo delikatna materia. Tutaj trzeba pamiętać, że broniąc godności Polski, bronić jego dobrego imienia, nie możemy także spowodować, że na przykład zostanie wprowadzona jakaś cenzura.
No, tak, to nie, jest, no bo to byłoby to jest wylanie dziecka z kąpielą. Natomiast właśnie są pewne rzeczy jak godło, jak flaga, jak tak, hymny i to o tym musimy pamiętać.
No to jest bezwzględne, tu nie ma dyskusji. Na przykład Newsweek parę miesięcy temu zamieścił taką okładkę.
Na pęknięty orzeł,
taki zdruzgotany orzeł. I teraz, jak analizować to zdjęcie, no to bez dwóch zdań. Oni musieli po prostu walnąć młotkiem w gipsową...
Odlew
herbu polskiego.
Mi się zaskojarzyło zdjęcia hitlerowcy, Niemcy zwalają, gdzieś jest takie historyczne. Jeden na drabinie tam stoi i rzuca na dół, prawda?
Więc oni sobie mogą mówić, że oni, ten Newsweek może mówić, że oni zrobili sobie tam wyraz artystyczny, ale oni musieli zniszczyć herb polski, bo to jest...
Czy flaga w odchodach, to już nie chcemy wracać.
Biało-czerwony, czy biały orzeł na czerwonym tle, czyli herb polski, został po prostu uderzony młotkiem i sfotografowany. No to myśmy złożyli doniesienie do prokuratury w tej sprawie. Prokuratura jakoś dziwnym trafem milczy, w związku z czym trzeba będzie niedługo ich trochę zmotywować do odpowiedzi na ten nasze doniesienie. Jest szereg takich spraw, którymi się zajmowaliśmy, właśnie tego typu. Już nie mówiąc o zniewagach dotykających powstańców warszawskich, jakieś zdjęcia znieważające w Facebooku. No, prokuratura albo z automatu odpisywała, że to nie, oddala, bo to nie jest przestępstwo, albo wszczynała postępowanie i je umarzała. To jest ciekawy obrazek, to można przytoczyć.
Może wreszcie będzie odwaga do niektórych prokuratorów, żeby nie uważać tego za jakiś folklor.
Miejmy nadzieję, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny ich wreszcie zmotywuje. Ja tu mogę przytoczyć taką charakterystyczną sytuację, jaką mieliśmy właśnie w związku z tymi doniesieniami, bo to ilustruje dokładnie, jak to wyglądało w ciągu tych lat, kiedy rządziła Platforma Obywatelska. Otóż w jednej kopercie znajdowały się dwa pisma. Jedno pismo to było zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie, którą tam myśmy zgłosili, a drugie pismo w tej samej kopercie to było zawiadomienie o umorzeniu postępowania. No, oszczędzali na znaczkach. No ale jak się przyjrzeć, to pismo ma stopkę swoją, której jest zawarty czas wydruku. To zawiadomienie o wszczęciu postępowania było powiedzmy o godzinie 10:00 wydrukowane, a zawiadomienie o umorzeniu postępowania było wydrukowane o 10:15. Czyli prokurator w ciągu 15 minut zapoznał się ze sprawą, sprawdził, czy da się tę sprawę w jakikolwiek sposób prowadzić, zobaczył, że nie może znaleźć sprawcy i umorzył w ciągu 15 minut. Tak to działało. No teraz pod nowymi rządami w Ministerstwie Sprawiedliwości, co daj Boże, może ta prokuratura będzie inaczej działać.
Tak jest. Panie prezesie, już pora na telefon do naszych słuchaczy, mimo że jeszcze 10 minut do końca meczu. Jak mówię, Polska-Niemcy 0-0 gra. Bardzo słyszę gdzieś tam tutaj, czytam, że wyrównana. Ale to nic, my wracamy. Obrona dobrego imienia Polski i Polaków. Nasz gość to pan prezes Maciej Świrski, prezes Edyty Dobrego Imienia Polski Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniu. A państwa zapraszamy, telefony przypomnę formalnie 56 655 23 55 56 655 23 56. W naszej rodzinie, za granicą jeszcze 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66. Pozdrawiamy naszych słuchaczy, szczególnie tych, którzy teraz podróżują i może słuchają Radia Maryja, a także i kierowców tirów, którzy też, okazuje się, bardzo licznie i chętnie uczestniczą w naszych też rozmowach. Zapraszamy do bycia razem teraz jeszcze z nami w tym czasie rozmów i pytań na antenie Radia Maryja, w czasie rozmów niedokończonych. Po przerwie muzycznej wspólnie rozmawiamy.
nocy z tamtych lat, zakazanych miast, zły sen, strzępy słów i zdarzeń porwał wiatr. Czas wycisza krzyk i zgiełk. Moi przyjaciele niosą wciąż ból, co w sercu tkwi jak dzień. A ja pragnę, a ja muszę dojść tam, gdzie cichnie gniew i lęk. Jest taki kraj na łąkach snu, gdzie łatwiej żyć, gdy pragnie tchu, gdzie lżejszą sam swój dług. Święta polska bieda wciąż w nas jest, nie wyrzucisz jej za próg. Łatwo gaśnie pamięć, blednie ślad. Wiem, co robić, wiem, jak żyć. Moi przyjaciele z młodych lat też nad szarość chcą się wzbić. Jest taki kraj na łąkach snu, gdzie łatwiej żyć, gdy pragnie tchu, gdzie lżejsza łza.
I rozmawiamy, 22:44, dochodzi, mamy telefony, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen, witamy.
Chciałbym się odnieść do...
A kto jest z nami jeszcze?
Odnośnie pracy prokuratury.
Jeszcze imię pana i skąd telefon, dobrze?
Robert Kielce.
Witamy, panie Robercie, bardzo prosimy.
Tak się składa, że zetknąłem się z pracą pana ministra Ziobry jeszcze wtedy, kiedy był i wiceminister sprawiedliwości, i minister sprawiedliwości. I wiem, jak jego zaangażowanie wyglądało w prowadzenie różnych postępowań. Wielokrotnie przedstawiałem różne informacje do prokuratury, w tym również do pana Ziobry. I w momencie, kiedy pan Ziobro zostawał ministrem sprawiedliwości, totalnie się odcinał od naszych działań. I prosiłbym, żeby nie demonizować pana ministra Ziobry, bo naprawdę efektów brak, nie widać i chciałbym nawet jakąś nagrodę temu przekazać, który mi pokaże, że faktycznie pan Ziobro przyczynił się do walki z przestępczością, bo moje kontakty na przestrzeni wielu lat, bo zetknąłem się z tym wymiarem sprawiedliwości, jak najbardziej jako osoba prawa, mająca informacje o przestępstwach, i pan Ziobro się wycofywał. Także
ale nie, panie Robercie, mówimy... jest to o tyle tutaj niesprawiedliwe w tym sensie, że nie ma pana ministra wśród nas i więc nie wiemy, jakie to sprawy. Natomiast pan ma tyle przewagę, że pan powiedział ogólnie i myślę, że też rzecz nieprawdziwą, bo nie wierzę, że żadnego wpływu nie ma. Po pierwsze, oceniamy zawsze też człowieka po jakimś czasie. To dopiero kilka miesięcy jest tego rządu i ministrowania pana ministra, a po drugie to tak z rękawa panu teraz nie wyciągnę, ale to mamy przecież konkretne dowody, nawet i ostatnie aresztowania i tak dalej, to wszystko się z tym łączy. Panie prezesie, prawda?
Znaczy ja tutaj nie jestem w stanie się wypowiedzieć.
Jest pan adwokatem pana.
Ani nie jestem adwokatem pana ministra, ani też nie mam żadnej wiedzy na temat tego, co pan powiedział, w związku z czym tu nie będę zabierał głosu.
Tak, natomiast z szacunkiem, ale każdy może zadzwonić i powiedzieć, że właśnie coś tam do pana ministra przesyłał i nie otrzymał odpowiedzi. A nie jest to do końca prawda, bo nie wiemy.
Halo?
Proszę bardzo, słuchamy.
Halo, lekarka z Niemiec.
Witamy.
Ja właściwie od lat chciałam złożyć świadectwo i nikt tego nie słyszał.
Pani Ewo, prosimy bardzo.
Wysyłają mnie zawsze do Muzeum Powstania tego Żydowskiego. Bo tym w filmie ojcowie nasze matki, to mało nie dostałam zawału serca. Mnie uratowali w czasie powstania Żydzi. I tych Żydów potem uratował AK. I tysiąc razy chciałam złożyć i nikt tego nie chce ode mnie przyjąć. Jestem dosyć stara i chora, żeby złożyć to na piśmie. Świadectwo. I ja mam zdjęcia. I potem ci ludzie, zresztą bardzo znani, załatwili mi mini rentę w Niemczech, Izraela, która zresztą w obecnej chwili, bo by mnie tą rentę podwyższyli, trafiłam tu na jakichś hitlerowców, którzy i z tego powodu, że prawdziwie, że to z Izraela, tego nie załatwili. Ale to już moja prywatna sprawa, to już inna zupełnie sprawa. Naprawdę, że po prostu człowiek, teraz jak usłyszałam do pana Świńskiego, chciałam się dostać. Należę do tej grupy lekarzy, która przed laty zakładała pierwszy ten klub obrony polskiego imienia, z którego zresztą nic nie wyszło. Ja naprawdę nie wiem, jak się dostać do kogoś, kto by zechciał ode mnie te wiadomości. Mam zdjęcia, mam dokumenty, mam moje sprawozdanie. Nikt tego nie chce. No jak możemy bronić dobrego naszego imienia, jeżeli nikt nie chce dokumentów? Halo?
Panie prezesie, prosimy, tak?
Oczywiście, ja mam do pani prośbę. Gdyby pani zanotowała adres e-mail, na który mogłaby pani wysłać informacje.
Ja mam w tej chwili zepsuty komputer.
Aha.
Ja odpiszę telefon do pani, jeśli jakoś rozumiecie, dobrze?
To będzie lepiej. Gdyby pani zostawiła telefon ojcu i wtedy się z tym traktujemy.
Na pewno gdzieś...
Dobrze, tak. Mamy, bo wiem, że pani jest chora. Tak, oczywiście pani Ewo, my się znamy i wszystko tu będzie przekazane. Porozumiecie się telefonicznie.
Bo naprawdę to jest grzech. Ja już do Gazety Polskiej dzwoniłam.
Grzech zaniedbania.
Ja jestem członkiem klubu Powstania Warszawskiego i mam ten niską numer klubowy. To wysyłali mnie do muzeum.
Od Kajfasza Dannasza, jak to się mówi. Dobrze, pani Ewo, tutaj pan prezes jest człowiekiem, widzę takim godnym zaufania, więc odezwę się do pani, porozumiecie się, jak to przesłać, tak. Jak się z tym zapoznać.
Gdy będę miał telefon, to
i będzie wszystko dobrze. Także to będziemy się porozumieć.
Do to
dobrze, pani Ewo, bo mamy kolejne telefony, dobrze? Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Halo, proszę bardzo, Radio Maria. Prosimy.
Dzwoni Lucjan z Kanady.
Witam pani Lucjanie, szczęść Boże.
Witam gościa również i ojca.
Pan Lucjan z Buffalo, czy nie, z Kanady?
Z Kanady.
Z Kanady.
6 czerwca w Polonii 24 były takie bardzo ciekawe informacje, jak to my Polacy będziemy dumni i szczęśliwi, że będzie wyświetlany będą polskie filmy wyświetlane na statkach powietrznych Lufthansy i pokażą tam film Pokłosie. Pokłosie nie wspomina, ale pokażą film Ida, bo to na pewno piękny film. Powiedzieli o tym w programie Polonia. Mówił tam Wojciech Karubin. Wojciech Karubin, producent Picture of Poland. To ten pan. I z Niemiec mówił Frank Wagner, niemieckie linie lotnicze o tym. I mówiła też Katarzyna Mazurkiewicz, Polski Instytut Sztuki Filmowej, który wysyła podłe, szkalujące polskie filmy na festiwale. Właśnie między innymi pokłuła się Ida. I teraz właśnie prosiłbym uprzejmie pana o jakąś reakcję na ten temat. Czy powtórzyć mam nazwiska? Czy
tak, ja zanotowałem. Zresztą to są nam...
Tak, chodzi o to, że dlaczego nie pokażą na tych w czasie lotów dla pasażerów Lufthansa filmy o ojcu Kolbe, o obozach. Czemu o tym nie pokażą? Tak. Także uprzejmie proszę
Pytanie jest retoryczne. Natomiast rzeczywiście to jest projekt, który Państwowy Instytut Sztuki Filmowej sfinansował i ten Picture of Poland, ten Wojciech Karubin, oni przystąpili do tego projektu i rzeczywiście jest zawarta umowa z Lufthansą. Na 100 samolotach Lufthansa będzie wyświetlany film Ida. Sam film Ida, można o nim mieć różne zdanie. Niektórzy mówią, że jest dobry filmowo, w sensie techniki filmowej, tej narracji i w ogóle tak, jak się filmy artystyczne robi. Inni mówią, że zły. Zostawmy to. Ważne jest to, że film Ida, gdy jest oglądany przez człowieka nieznającego realiów II wojny światowej w Polsce,
o tym mówię,
może być odebrany jako po prostu świadectwo tego, jak ta okupacja, czy nie okupacja, ale przebieg Holokaustu wyglądał. W tym filmie nie ma mowy o niemieckiej okupacji. Tam słowo Niemiec pada raz. I widz nieznający historii wychodzi z tego filmu przeświadczony, że to Polacy wymordowali Żydów. Myśmy protestowali od początku przeciwko takiej wymowie tego filmu. Zgłaszaliśmy petycję do Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, żeby opatrzyć ten film takimi 6 punktami mówiącymi o prawdzie o okupacji niemieckiej w Polsce, żeby po prostu przed filmem ta plansza z tym napisem była wyświetlana. Tu chodzi o to, żeby było powiedziane jasno, że Polska była pod okupacją niemiecką podczas II wojny światowej, że na terenie Polski obowiązywała kara śmierci za ukrywanie Żydów. Mimo tego wielu Polaków ukrywało Żydów i zapłaciło za to życiem, że polskie państwo podziemne karało śmiercią za prześladowanie Żydów tych zdemoralizowanych Polaków, którzy się tego dopuszczali. No i że najwięcej sprawiedliwych wśród narodów świata pochodzi z Polski, z Polaków. Instytut Sztuki Filmowej się w ogóle nie odniósł do naszej petycji, tylko w prasie opisali ona, że jesteśmy jakimiś fanatykami i że nie ma takiego zwyczaju, żeby zamieszczać przed filmami tego rodzaju kontekstowe opisy. No tutaj od razu należy przypomnieć, że taki film jak na przykład Wojny Gwiezdne ma na początku właśnie tego rodzaju kontekstowy opis, co się tam dzieje, jaki jest kontekst sytuacyjny tego filmu. Więc oczywiście oni nie chcieli tego zrobić. Z jakiego powodu? No wydaje się, że to jest film zrobiony na zamówienie po to, żeby Polaków w takiej formie przedstawić. I teraz jeżeli mówimy o tych 100 samolotach, na których będzie wyświetlany film Ida, no to my już jedną akcję taką przeciwko wyświetlaniu filmu szkalującego Polskę na pokładach samolotów przeprowadziliśmy. To chodziło o film Nasze Matki, Nasi Ojcowie na pokładach samolotów British Airways. Zrobiliśmy taką akcję petycyjną i rzeczywiście te samoloty musiały szybko zmienić ten tak zwany entertainment program, którym ten film został usunięty. Tutaj mamy sytuację tyle gorszą, że tu mamy do czynienia z filmem, który jest polskiej produkcji, wyświetlany na niemieckich samolotach, a wspierany przez polski organ państwowy, czyli Państwowy Instytut Sztuki Filmowej. I tutaj akcja tego rodzaju będzie trudniejsza. I wydaje się, że nie tyle trzeba tą akcję protestu przeciwko temu przeprowadzać siłami reduty, co raczej zachęcić organy polskiego państwa, czyli konkretnie MSZ i Ministerstwo Kultury do tego, żeby coś w tej sprawie zrobiło. Zobaczymy, co się uda zrobić.
Jeszcze chciałem dopowiedzieć, że jestem przeciwnikiem tego, aby polska telewizja finansowała takie filmy właśnie, które wspomaga. Myślę, że teraz po zmianie rządu będzie po prostu to już pod kontrolą i nie pozwolą brukać dobrego imienia Polaków, żeśmy tyle krwi stracili. Mój stryj zginął we Święcimie, zakotowany przez niemieckich oprawców. Psy rozszarpały jego ciało na szczęty. Tak. 40 roku, 13 lipca.
To
był
znaczy,
jeden z pierwszych więźniów w Oświęcimiu. Dlatego proszę o szybką reakcję i żeby to wreszcie odrzucić i nigdy takich filmów nie pozwolić produkować. Pozdrawiam, szczęść Boże, wszystkiego najlepszego, niech żyje Polska.
Dziękujemy. Filmy kosztują i kosztowały, a powiedz mi też, nie było pieniędzy na dokończenie dopiero teraz, prawda, o tutaj jeden czy drugi taki film jeszcze historyczny, który powstał za czasów prezydentury i poparcia tutaj Lecha Kaczyńskiego. Myślę tu o, no już zapomniałem, a to zławny film pana Zalewskiego. Roy, historia Roya.
Tak, historia Roya, tak.
No, panie prezesie, 0-0 zakończył się mecz, wyszliśmy z grupy.
Także. Wyszliśmy z grupy, no.
Tak, takie są fakty.
No to dobra zmiana.
Tak. Cieszymy się również i pozdrawiamy też naszych słuchaczy, którzy teraz może dołączają, bo wcześniej patrzyli na mecz. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo, słuchamy. Tak, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski.
Witamy.
Witam serdecznie gościa, szefa Reduty. Bardzo dobrze, że jest taka instytucja, która broni dobrego imienia Polski. No i witam gospodarza, ojca Janusza. Ja zacznę może od takich refleksji, które mi wpadły do głowy podczas słuchania wywodu pana prezesa. Wywód był oparty na dużej wiedzy, na faktach. I ja może tak, to będzie taki wątek może taki trochę refleksyjno-psychologiczny. I zacznę od takiego, no to może teraz ktoś by pomyślał, ktoś może powie, że to jest jakiś dowcip. To było podczas okupacji. Polak po przegranej kampanii wrześniowej dostaje się do Paryża. Po prostu szuka polskich wojsk, żeby tam się zaciągnąć. I gdzieś tam na dworcu ktoś, jakiś Francuz, nieumyślnie dotknął jego walizki, no i przeprosił, no pardon. I tu, ale Polak zrozumiał, że on powiedział karton i powiedział, no ty żabojadzie, to nie jest żaden karton, uważ, są walizki z kartonu, to jest walizka z polskiej skóry. I proszę sobie wyobrazić, przegrany człowiek, po kampanii. Się wydawałoby, że powinien tam być cichy i spokojny, a nie dał sobie nawet obrazić walizki, bo taką miał szacunek, bo faktycznie polskie wyroby były bardzo dobre. I znowu chyba w latach 70. oglądałem film i tam taka główna kanwa była, że było, prawdopodobnie to było trzęsienie ziemi i Gwardia Narodowa pilnowała, żeby nie było szabrowników, żeby goniła szabrowników i w pewnym momencie taki młody człowiek z drugim, którzy się zaciągnęli, którzy byli w Gwardii Narodowej, zobaczyli, że w sklepie jubilerskim tam ktoś grasuje, no i wpadli tam i zobaczyli dwóch facetów. Szabrowników i jeden z nich był znany temu z Gwardii Narodowej, ale ten porozmawiał z kolegą, go wypuścił. No ale tamten nie mógł tego przeboleć, ten przestępca, i później go przy jakiejś okazji zabił. No i on miał wyrzuty sumienia za to, że ten człowiek był szlachetny i jego wypuścił. I ja myślę, że też podobna sytuacja jest w stosunku do Polski. Sąsiedzi i ci bliżsi i dalsi mają wyrzuty sumienia w stosunku do Polski. Bo naprawdę na Polskę nie ma takich wrednych haków. Myśmy nigdy nie popełniali ludobójstwa, kolonializmu, żeśmy nigdy nikogo nie ograbiali z dzieł sztuki, z zabytków. Nie było u nas indoktrynacji politycznej, religijnej. Wręcz przeciwnie, do nas wszyscy uciekali z innych krajów, prześladowani, wyrzucani. I teraz te państwa widzą, że ogląd wstydzą się. Patrzą w te lustro historii i wstydzą się i ta Polska ich zawstydza. I mają wyrzuty sumienia. Ja nie dziwię się, że robią, plują na nas inne kraje, ale wstyd mnie za naszych rodaków. Naprawdę z tych środowisk tam z okolic Agory, no atak na polską przeszłość, na K, na Kościół, na Solidarność, na papieża, no Solidarność to się mówi, że no, że Niemcy się zjednoczyli, bo Gorbaczow, bo tamta zapomnieli, że papież, że Solidarność. No i te podstępne na każdym kroku te słowa, ksenofobia, nietolerancja, antysemityzm, ubliżanie nam, no to już trudno jest znieść. I Polacy rozwalili Związek Radziecki.
Tak, ale to już panie Stanisławie rozumiemy, bo się troszkę powtarzamy, wie pan, żeby nie mówić w kółko tego samego.
Także dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam panów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziękuję.
Teraz i zawsze pozdrawiamy, bardziej skupię się na pytaniach do pana tej gościa niż do takich swoich podsumowań, ale no też możemy to cennie przyjąć.
No tak, to ważna sprawa była powiedziana. To takie dosyć obrazowe powiedzenie, że kraje ościenne, czy ludzie mają wyrzuty sumienia w stosunku do Polski. To jest dużo powiedziane, bo wyrzuty sumienia może mieć ktoś, kto ma wykształcone sumienie. Natomiast nie można mówić o państwach mających sumienie, czy politycy, którzy te państwa reprezentują. Oczywiście jakieś tego rodzaju, powiedzmy, pogłoski, była mowa na przykład o Churchillu, że ma wyrzuty sumienia w stosunku do Polski. Ale nie oszukujmy się, państwa nie mają sumienia, państwa mają interesy. I to, że Polska jest oczerniana przez Niemcy czy przez Rosję, nie wynika z tego, że oni mają jakby chęć zrzucenia z win sumienia i zagłuszenia tego sumienia. To jest konkretny interes, który się przeliczy na korzyści polityczne i finansowe de facto. Jeżeli Polacy będą utrzymywani w poczuciu winy za II wojnę światową i niepopełnione zbrodnie, przez propagandę utrzymywani, no to wtedy tacy ludzie, którzy mają niską samoocenę z tego powodu, są łatwi do zarządzania. A polski model rozwoju po 1989 roku został obrany, model rozwoju, który teraz jest nazywany albo gospodarką imitacyjną, albo jest to rozwój zależny. Znaczy Polska miała być zagłębiem taniej siły roboczej dla, ogólnie rzecz biorąc, no, niemieckiej strefy wpływów. I teraz my się z tego wyrywamy. Właśnie te ostatnie 8 miesięcy, 7 miesięcy to jest wyrywanie się z tego stanu gospodarki imitacyjnej czy gospodarki zależnej. A można być właśnie takim krajem zależnym, o rozwoju zależnym, wtedy, kiedy się właśnie ma niską samoocenę i nie jest świadomy własnych zalet. Bo wtedy nie ma powodu do wyrywania się, prawda? Ożywienie patriotyczne, które mamy od jakiegoś czasu, zwłaszcza po tragedii smoleńskiej nastąpiła ten taki zryw patriotyczny, no jest dla tych, którzy chcą Polskę utrzymywać w stanie zależności, niebezpieczny, no bo po prostu nie zarobią tych pieniędzy, które zaplanowali do zarobienia. Więc tak mogę to skomentować, co pan powiedział o wyrzutach sumienia. To wyrzuty sumienia mogą mieć poszczególni ludzie i to jest rzadka, natomiast państwo mają interesy i to twarde.
Trwają rozmowy niedokończone. Przypomnę, obrona dobrego imienia Polski i Polaków. Naszym gościem jest Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia Polski i Ligi Przeciw Zniesławieniu. Odbieramy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Panie Witoldzie.
tak, tylko przecież radio.
No. Oczywiście, wielka prośba, o tym pamiętajmy.
Tak, bo może jest to za daleko, ale jednak. Chciałem pozdrowić ojca i gościa w studio i odnieść się w jakimś czasie dopiero, bo tam wcześniej była mowa o Piotrze Zychowiczu i na takim fajnym portalu, który ojciec Tadeusz, ojciec Rydzyk wspomina często. No i jest taki tekst pana Błodokowskiego, który się odnosi do książki Zychowicza, takiej ostatniej oczywiście, bo ten 44 to jest książka, która się ukazała w tamtym roku w bibliotekach publicznych i oczywiście ona pełni tą rolę, o której wspominał gość, prawda? Prawdopodobnie, bo inaczej by tam się nie znalazła. Po prostu jeszcze przed zmianą władzy. Ale opowiada o jakichś prawdach i teraz jest taki dysonans tutaj, że Piotr Zychowicz pisze coś, co chce nam przekazać i to jest na rynek polski. A niekoniecznie to musi być, jeżeli ktoś to wykorzystuje z zagranicy i się bawi tym i czy władze antypolskie w Polsce, które były wcześniej, to wykorzystują, no to jest niedobrze. Tym niemniej, czy on miałby nie pisać tego, co napisał? No to jest takie pytanie do gościa, prawda? Witold z Warszawy z tej strony.
Dziękujemy panie Witoldzie, pozdrawiamy gorąco.
Już odpowiadam. Tutaj dotykamy właśnie tego problemu związanego z wolnością twórczą. Zadał pan pytanie, czy miałby pisać, czy miałby nie pisać. Oczywiście niech pisze, co chce. Niech każdy ma prawo do pisania dowolnych kwestii, nic nikomu do tego nie się
niech pisze, tylko niech publikuje może.
Niech publikuje. Znaczy, właśnie to jest ten zasadniczy moment, żebym był dobrze zrozumiany. Tu nie chodzi o cenzurę, tylko tu chodzi o odpowiedzialność za słowo. Czy w danym momencie takie treści, jak treści przekazywane w danym momencie wpływają na polską pozycję międzynarodową i polskie interesy strategiczne. Oczywiście, gdyby Polska była w innej sytuacji i mentalnej, w sensie kondycji narodu i sytuacji strategicznej, to książki Zychowicza byłyby pewnego rodzaju refleksją. Natomiast jeżeli Zychowicz pisze, że można było się dogadać z Hitlerem i być z Hitlerem pod Moskwą, no to jest oczywiste, że tego rodzaju stwierdzenia rozpowszechniane w Polsce i odbijające się dosyć szerokim echem, dlatego że ludzie, którzy czytają tego rodzaju stwierdzenia, natychmiast mają takie wyobrażenia, które odpowiadają takiemu błogostanowi mentalnemu, że dobrze by było, dobrze by się stało, bo wtedy byśmy nie mieli zniszczonego kraju, jeszcze byśmy mieli jakieś nabytki terytorialne na Rosji, Żydzi by ocaleli i ogólnie rzecz biorąc Arkadia. Tak ludzie czytający tego rodzaju, zwłaszcza ludzie niewykształceni historycznie, mają takie złudzenia, które są kompletnie ahistoryczne, a które są wykorzystywane na przykład przez Rosjan do oskarżenia Polaków o współpracę z Niemcami. I to, że w konsekwencji Polska Armia Krajowa także jest organizacją faszystowską według tych oszczerców. I tego rodzaju rozumowanie, które jest oczywiście ciekawe intelektualnie z punktu widzenia ludzi znających się na rzeczy, czyli zawodowych historyków, w takim popularnym obiegu degenerują się do tego rodzaju poglądów, które są wykorzystywane przez wrogów Polski. No tak w skrócie już nie wchodzą w szczegóły. Po drugie, to co Zychowicz prezentuje w swoich publikacjach jest ahistoryczne. Znaczy to jest projekcja dzisiejszej naszej wiedzy, jak się sprawy skończyły, do ludzi, którzy wtedy mieli podejmować decyzje. I to zwłaszcza jeżeli chodzi o książkę Obłąd 44, kiedy Zychowicz pisze o przywódcach Powstania Warszawskiego i decydentach ówczesnych w taki sposób, z punktu dzisiejszego punktu widzenia, co się wydarzyło naprawdę, jak się to wszystko skończyło, tak jakby oni mieli tą wiedzę i mieli w ogóle jakiś wybór. To jest ahistoryzm. No i przede wszystkim przedostatnia książka Zychowicza mówiąca o pod tytułem Kolaboranci, bo wydał jeszcze jedną książkę ostatnio, niedawno całkowicie, czyli Żydzi. Tej książki jeszcze nie przeczytałem, ale mogę się powiedzieć o książce Kolaboranci. Moim zdaniem to jest świadome rozmydlanie negatywnego znaczenia słowa kolaboranci w języku polskim, bo w języku polskim ono ma jednoznacznie pejoratywny, negatywny przekaz, negatywne znaczenie. W tej książce Zychowicz podaje szereg przykładów, że ta kolaboracja z niemieckim okupantem skończyłaby się sukcesem, bo by się w jakiś sposób przeciwstawiało sowieckiemu najeźdźcy. To jest kompletny historyzm. Do tego moim zdaniem celowo tak przedstawia kwestię kolaboracji z Niemcami, żeby osłabić negatywną wymowę, nie tylko słowa, ale tych wydarzeń. Tam jest kwestia na przykład likwidacji konfidentów, Volksdeutschów i tak dalej. Jaka jest intencja Zychowicza, po co on to robi? No trudno dociec i wolę nie mówić tego publicznie. Natomiast jest to szkodliwe, no po prostu jest to szkodliwe.
I szkoda, że to jest też uczeń profesora Pawła Wieczorkiewicza, który na pewno miał takich poglądów, chociaż tak gdzieś tam były pewne jego sugestie, takie jakby powiedzieć, historia pisana w innej wersji, nie? Ale to tak, no to uderzały historyk i zasłużony, natomiast tutaj uczenie jego, no nie wiem.
Ja studiowałem u profesora Wieczorkiewicza, byłem jego studentem i no oczywiście wcześniej niż Paweł Zychowicz, bo ja rozpocząłem studia w latach, na początku lat 80. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.
I wielka postać, prawda?
Tak, profesor Wieczorkiewicz oprócz tego, no, że miał za sobą taki epizod, że był przecież w partii komunistycznej, ale to nie zmienia faktu, że to jest naprawdę wielka postać z punktu widzenia takiego wychowania swoich następców. No, Zychowicz właśnie idzie tym, jakby mówi o sobie, że jest tym jego uczniem. Natomiast nie było w twórczości, w badaniach Pawła Wieczorkiewicza takiego elementu, który jest widoczny u Zychowicza. Czyli takie doprowadzanie spraw do końca, które de facto obracają się przeciwko polskiemu interesowi. Oczywiście Wieczorkiewicz pewnego rodzaju rewizjonizm wykazywał, jeżeli chodzi o tą polską historię, wskazywał drogi alternatywne, co by było gdyby, ale to już jest poza nauką historyczną, to jest raczej publicystyka. Zychowicz natomiast wyjmuje z kontekstu pewne sformułowania, często powołuje się na Mackiewicza, i także w tej książce Obłęd 44 powołuje się na Mackiewicza, cytując jakieś jego fragmenty wyrwane z kontekstu, podczas gdy sam Mackiewicz napisał długi tekst uzasadniający konieczność powstania warszawskiego i że w zasadzie nie mogło ono nie wybuchnąć. A no to jest sprzeczne z intencją, to co robi Zychowicz jest sprzeczne z intencjami Mackiewicza, tak mi się przynajmniej wydaje. No długo by o tym mówić, to trochę nie ma już na to czasu, ale trzeba obserwować uważnie twórczość Zychowicza, bo ja zresztą napisałem taki tekst, który zamieściłem bodajże w gazecie Polskiej Codziennie, że prawdziwe intencje, czy to, do czego Zychowicz dąży, okażą się, gdy przejdzie on tak zwany test Rembeka, jak to nazwałem. Otóż był taki bardzo dobry, wielki polski pisarz, nazywał się Stanisław Rembek. Kompletnie zapomniany. On przed wojną zadebiutował, potem po wojnie przeżył jakąś wojnę, oczywiście w sposób patriotyczny i po wojnie wydał dwie powieści. Jedną o Powstaniu Styczniowym, drugą o książkę pod tytułem Historia sierżanta Kłosa. To jest historia granatowego policjanta, który w Grójcu albo w mieście podobnym do Grodziska Mazowieckiego jest granatowym policjantem podczas okupacji niemieckiej i tam przeistacza się z porządnego obywatela w bestię, która morduje Żydów, donosi do Niemców na Żydów i tak dalej. I zostaje na niego wykonany wyrok przez Armię Krajową. No, historia bolesna. No, Polak, który jest donosicielem mającym na sumieniu żydowskich współobywateli. Ta historia jest dobrze napisana i do Rembeka zgłosili się Niemcy w latach 60., chcąc kupić od niego prawa do ekranizacji tej książki. A trzeba wiedzieć, że Rembek żył w PRL-u w skrajnej biedzie i nędzy. wydał te dwie książki, jakoś tam wegetował przy wsparciu, to trochę tam przy Paksie, ale to była skrajna nędza. I gdyby on sprzedał te prawa do tej książki Niemcom, to rozwiązałby wszystkie swoje problemy bytowe do końca życia, no bo przecież pamiętamy, jaka była siła nabywcza tak zwanej twardej waluty w ówczesnych czasach. I Rembek odmówił. Rembek powiedział, że to jest książka przeznaczona dla Polaków, bo to są polskie rozliczenia, a nie do wyniesienia tego na zewnątrz, do Niemców. Bo Niemcy oczywiście by wykorzystali tą fabułę do oskarżenia Polaków o sprawstwo Holokaustu. I to jest właśnie test Rembeka. Jak będą książki... ciekawy jestem, czy Zechowicz dostał już propozycję do przetłumaczenia jego książek, na przykład Obręcz 44 albo Pakt Ribbentrop-Mołotow, na język niemiecki, czy te książki już tam są tłumaczone, czy już może są wydane. Ciekaw jestem, czy przejdzie Zychowicz test Rembeka.
No właśnie, ten test jest dosyć takim testem, prawda, jednoznacznym, co tak. Pan tutaj prezes nam powiedział. Odbieramy kolejne telefony, bardzo prosimy, czas w 16 minut po 23. Radio Maryja, proszę bardzo.
Postaram się szybko. I Maria Zawsze Dziewica.
Zawsze.
Witam ojca serdecznie i gościa.
Witamy.
Szanownego. Chciałabym tylko powiedzieć a propos pana Zychowicza jeszcze, bo pan powiedział, że to co on pisze, to się odbija, prawda, echem. Ale ja byłam pamiętam jak była promocja z tej książki Obręcz 44, byłam na spotkaniu z nim i do dziś pamiętam, to co się dzieje z echem tych jego poglądów, to jest jedno, ale jak przeżywają to uczestnicy na przykład powstania, przecież to jest, dla nich to jest bluźnienie, dlatego że już nie warto tego, prawda, wiadomo, oni, to jest jakiś dyshonor, że ktoś, młody człowiek, pan mówi, że no, że trzeba poczekać, ale on przecież jest naczelnym dodatku historia do jakiegoś pisma, już nie wiem jakiego, to jest historyk, młody, trochę taki, powiedzmy sobie, buńczuczny, nawet powiedziałabym bezczelny, to on feruje wyroki i ja byłam świadkiem, jak jeden z powstańców warszawskich powiedział mu w oczy wtedy szczerą prawdę, bardzo grzecznie, ale z honorem. On się tym nie przejmuje. Nie wiem, czy u niego jest to tylko, może on chce świecić czymś takim nowymi poglądami, pomysłami i to pan mówi, że to obserwować trzeba. No wie pan, oczywiście jest wolność słowa, tylko jak się czują ludzie, którzy walczyli wtedy, to jest jedno. A jeszcze a propos tego, pan Zychowicz to jest w rzędzie tym stoi. Na początku była Festung Warszał. Jakaś pani jeszcze zarządów oczywiście Platformy napisała, pamiętam, tak obraźliwą książkę na temat chyba też już powstania. Potem była Kamienie na szaniec zostały obśmiane i bohaterowie, prawda? Potem to tak szło. Potem powiedziano, że orzeł polski to nie był orzeł bielik i w ogóle to nie jest orzeł, ten orzeł, tylko jakiś orłopodobny i że strachliwy. Po prostu tworzono coraz to nowe, jakieś takie poniżające te nasze świętości, a świętości nie wolno szargać, prawda? Mimo wszystko jeszcze dodam, że pan Zychowicz jest tak młody i wtedy chyba ktoś też powiedział, że najpierw niech posłucha tych ludzi, którzy walczyli i którzy naprawdę mieli swoje racje, a potem taki sobie smarkacz, no nie chcę go obrażać, pisze i jeszcze dodatek wydaje historia, no jest to niebezpieczne w tym sensie, że on stanowi nową generację naukową historyków, więc no to my nie mamy na to wpływu, ale co mają ludzie robić, to jeszcze nie wymarli. Na koniec jeszcze powiem, że nigdy nie zapomnę, jak w jakimś piśmie zobaczyłam 3 kosze od śmieci narysowane, jakiś rysownik. Bóg, honor, ojczyzna. Na każdym koszu. I podoba mi się też, proszę, szanowny panie, że na przykład na Starym Mieście, gdzie jest król, prawda, Zygmunt III Waza, jest restauracja chyba Trzecia Waza. Więc teraz jest moda na takie przetwarzanie i nawet jakaś alkoholowy sklep jest jakoś tak nazwany, że niby parodiuje pewną patriotyczną, że tak powiem, nazwę, już nie pamiętam. I to jest przykre, a zwłaszcza dla ludzi, którzy Bóg, honor, ojczyzna i ta powstanie i wojna przeżyli to. Tak jak ten pan mówił, skądś tam dzwonił, nie wiem, czy z Ameryki, mojej matki, mąż zginął Mauthausen. został zburzony na przykład ten obóz i w ogóle Austriacy o tym nie mówią, prawda? Oni tak jakby tam nie było, a u nas ciągle się mówi, że u nas mordowano my, ale Austriaków nie posądza się, że Mauthausen-Gusen, który się mieścił na terenie Austrii, czyli dbają o to. A co do pana Zychowicza, to bulwersujące. Myśmy to przeżywali, a niektórzy to poza prawie zawałów dostawali ci powstańcy, więc nie tylko sprawa na zewnątrz honoru, ale też szanowanie tych ludzi, którzy oddawali życie za Polskę. I ja uważam, mama nigdy nie skarżyła się, że było powstanie. Ci ludzie, którzy brali udział, nigdy. Ale to już jest temat szerszy. Pozdrawiam serdecznie i z Bogiem.
Dziękujemy bardzo, pani Marzia, z panem Bogiem.
To jest ważny głos. Bardzo dziękuję za to, co pani powiedziała, bo tu kilka zdań trzeba powiedzieć szerzej. Mianowicie, to pani kilka wątków poruszyła, jak sobie tak słusznie zanotowałem. Zychowicz, orzeł, Bóg, honor, ojczyzna, Mauthausen, Gusen. Otóż, twórczość Zychowicza to jest po prostu twórczość, to nie jest praca naukowa. To jest pewne kompilowanie faktów i moim zdaniem podawanie ich pod z góry określoną tezę w jakimś celu. No, sądzę, że chodzi też o rozgłos, a nie tylko o to, żeby napisać jakąś książkę na tematy historyczne. Ale to jest pewnego rodzaju szersza tendencja, którą należy zauważyć. Otóż od pewnego czasu po rynku wydawniczym grasuje taka para Mara Dwójcik. To jest dwóch autorów, którzy wydali kilka książek też na tematy historyczne. Nie, świadomie używam sformułowania na tematy historyczne, a nie książek historycznych. Oni wydali książkę niedawno Ptaki drapieżne. To jest historia, to jest wywiad rzeka, jak to nazwali, z ostatnim żyjącym członkiem oddziału 993W. To był oddział egzekucyjny kontrwywiadu Armii Krajowej, likwidujący konfidentów, gestapowców, szmalcowników. Po pierwsze, to nie jest ten sęp, ten, który jest wywiadowany w tej książce, nie jest ostatnim żołnierzem, bo jeszcze żyje trzech. A po drugie, zawartość wywiadu w tej książce to jest mniej więcej 38% tekstu. Pozostała część to są takie luźne dywagacje autorów tej książki na tematy związane z wypowiedzią Sępa, imputujące żołnierzom Armii Krajowej rozmaite rzeczy, których w ogóle nie miał prawa ani wiedzieć Sęp, ani też oni nie mają podstaw do tego, żeby te rzeczy twierdzić. No, na przykład mówią, że żołnierze oddziału 993W wcale nie wykonywali wyroków, tylko to były jakieś porachunki. Albo że rabowali sklepy, podczas gdy były rozkazy o akcjach rekwizycyjnych na sklepy mainlowskie w Warszawie, czyli te sklepy tylko dla Neufeld Deutsche. Jaki jest cel takiego działania, takiego Marata z Wójcikiem? Otóż tu chodzi o deprecjację wysiłku polskiego państwa podziemnego, tak jak ten oddział egzekucyjny Armii Krajowej służył temu, żeby dyscyplinować zdemoralizowane jednostki, żeby naród zachował wierność Rzeczypospolitej. No, w każdym, zwłaszcza w tak straszliwych sytuacjach jak okupacja niemiecka, zawsze się znajdą osoby, które są skłonne przejść na stronę wroga, bo się boją, bo są zdemoralizowani i tak dalej. I do tego służyły oddziały takie jak 993W. Marat z Wójcikiem starają się zdeprecjonować wysiłek polskiego państwa podziemnego. Tu chodzi po prostu o rehabilitację Volksdeutschów w skrajnym ujęciu, albo po prostu to jest jakby pójście na stronę niemieckiej narracji historycznej. No, że przecież te wyroki nie były żadnymi wyrokami, tu biednych Niemców, strzelono do biednych Niemców, do kobiet i do dzieci. Marat i Wójcik teraz pracują, wydają następną książkę, która jest z kolei takim samym wywiadem rzeką, z ostatnim Cichociemnym. I też szykuje się podobny skandal, więc tutaj państwa namawiam do ostrożności. Jeżeli jest w państwa rodzinach weteran Armii Krajowej, do którego zgłosi się taka para chcących przeprowadzić wywiad i jeszcze płacących pieniądze za przeprowadzenie tego wywiadu, to trzeba bardzo ostrożnie do tego podejść i najlepiej zgłosić się do nas, bo my prowadzimy w tej chwili sprawę przeciwko tygodnikowi Wprost, który opisał jedną z tą właśnie książkę Ptaki drapieżne Marata i Wójcika w taki sposób, że znieważył żołnierzy Armii Krajowej. I Rezultat Dobrego Imienia występuje przeciwko i ostrzega przed działaniem takiego Marata z Wójcikiem. To jest właśnie ten symptom. Oczywiście Zychowicz nie jest aż tak drastyczny, natomiast to jest pewien symptom pisarstwa na tematy historyczne w Polsce obecnie. Następna sprawa, powiedziała pani o tym znieważaniu orła. Mówiono, że to nie polskie, godło polskie, to nie jest żaden orzeł bielik, tylko jakieś orło podobne, coś i tak dalej. Przede wszystkim, to od razu recepta dla państwa, którzy zetkną się z takimi tekstami, z takimi twierdzeniami. Orzeł, który mamy, który jest naszym godłem, to nie jest żaden orzeł podobny do jakiegokolwiek gatunku orła. Oczywiście w legendzie jest mowa o orle bieliku, ale to jest orzeł heraldyczny. To nie ma nic wspólnego z gatunkiem ptaka. Są pewne żelazne reguły tworzenia czy funkcjonowania godła państwowego, czy herbu państwowego. Pamiętajmy, że godło to jest orzeł w koronie ze złotymi pazurami, a herb to jest tenże orzeł na czerwonym tle, na czerwonej tarczy herbowej. Tak samo polska flaga to jest flaga wtedy, gdy ma odpowiednie proporcje, a barwy narodowe to jest dwa płaty białego i czerwonego płótna, już nie, z niezachowaną tą proporcją. Więc jeżeli słyszymy tego rodzaju, no, nazwijmy to zniewagi polskiego godła, no, to należy zdecydowanie reagować, ale mieć świadomość, że oni mogą sobie na nas pluć, ale oni nie dotykają godła, bo godłem polskim nie jest orzeł bielik, tylko godłem polski jest orzeł heraldyczny. Kwestia triady honorowej. Bóg, triady narodowej, Bóg, honor, ojczyzna. W świętej pamięci poseł Artur Górski, wielka postać, miał taki postulat, taki plan, żeby chronić tą formę Bóg, honor, ojczyzna, żeby to było chronione prawnie. Ja się oczywiście z nim jak najzupełniej zgadzam. Szkoda, że niestety ten bohaterski poseł już nie żyje, odszedł w młodym wieku nie tak dawno. Pamiętajmy, że się naprawdę dzielnie zachowywał, zatrzymując agresję policji podczas Marszu Niepodległości, już wtedy będąc chorym. I właśnie ta jego idea, Bóg, honor, ojczyzna, żeby ta triada narodowa była chroniona prawnie i żeby to było zapisane także w Konstytucji, to jest ważna sprawa i tutaj należy do tego wrócić. Jeżeli chodzi o to, co pani powiedziała, Mauthausen, że zburzono ten obóz, nie zburzono obozu Mauthausen, on jest w stanie nawet lepszym niż w czasach hitleryzmu w Austrii. Niemcy, Austriacy niszczą obóz będący filią obozu Mauthausen, czyli Gusen. Mauthausen-Gusen, taka jest poprawna nazwa. Niemiecki nazistowski obóz Mauthausen-Gusen. I to jest właśnie pewien bardzo ciekawa sprawa, którą warto opowiedzieć. Ten obóz Gusen był miejscem straszliwym. To był jeden z najcięższych obozów niemieckich, obozów koncentracyjnych. Stanisław Grzesiuk w swojej sławnej książce 5 lat kacetu dokładnie opisał ten obóz, bo Grzesiuk siedział w tym obozie prawie 4 lata i dokładnie opisał, co się tam działo, rzeczy wprost straszliwe, a po wyzwoleniu tego obozu przez Amerykanów ten obóz został zlikwidowany, nie zachowany w tym kształcie, jak na przykład jest zachowany Mauthausen czy u nas zachowany Auschwitz. W tym obozie wyniszczono polską inteligencję. Prawie 50 tysięcy Polaków tam zginęło. Ale Austriacy po prostu zrobili sobie domy mieszkalne w barakach. Koszary SS to jest po prostu prywatna willa. Główna brama obozowa także jest prywatną willą. Jest tylko zachowany kawałek komory gazowej i takich pryszniców, gdzie topiono więźniów, gdzie niemieccy kapo topili Polaków pod strugami lodowatej wody. A teraz ostatnio zupełnie zniszczono plac apelowy, chcąc tam wybudować jakieś osiedle. Więc Austriacy uważają, że to nie jest żadna sprawa i że Polacy histeryzują. Myśmy pomogli wysłać do niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, austriackiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych prawie 25 tysięcy listów z protestem, a pani minister, wiceminister kultury Magdalena Gawin pojechała do Austrii w tej sprawie rozmawiać. Zobaczymy, jak ta sprawa się posunie dalej. Nie można dopuścić do tego, żeby zniszczyć obóz Gusen.
No właśnie, jeszcze byłoby wiele pięknych telefonów, ale już kończymy. Przed nami audycja o duchowości. Ja przypomnę, naszym gościem był pan prezes Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniu. Dziękujemy za wizytę, panie prezesie. No i myślę, że teraz to nabierze rozmachu, ta właśnie reduta i ta obrona dobrego imienia Polski i Polaków, bo mamy co bronić, mamy co chronić i niech to będzie zadaniem dla tej rzeszy właśnie odważnych ludzi, jakim pan przewodzi.
Dziękuję bardzo. Zapraszam wszystkich do odwiedzenia naszej strony rdi.org.pl i zapraszam do współpracy. Każdy jest, ma swoje zadanie do spełnienia. Obrona dobrego imienia to jest dopiero początek, a tak celem jest to, żeby Polacy znaleźli swoje godne miejsce w rodzinie narodów.
Dziękujemy bardzo i dziękujemy za wszystkie telefony naszych słuchaczy, które dzisiaj tworzyły naszą audycję.